Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Kowalczyk, czyli kolejna postać, której absolutnie nie trzeba przedstawiać. Wojtek, i na początku chciałbym nawiązać do takiego ostatniego filmiku, który zaczął latać po wielu, wielu latach na Twitterze. Wykręcił chyba z 500 000 wyświetleń, taka wypowiedź Wojciecha Kowalczyka jako piłkarza Legii, który mocno skrytykował postawę swoich kolegów, i tak sobie pomyślałem, że to był już ten Wojciech Kowalczyk ekspert, ale jeszcze w trakcie kariery piłkarskiej. Co to był za moment? Jak ty wspominasz ten czas? Jak ty wspominasz ten wywiad? I jakie były reperkusje tego wywiadu? Bo odpaliłeś się jak w trakcie dzisiejszych programów.
Odpaliłem się, jak dobrze kojarzę. Widziałem, że gdzieś tam ten filmik latał, ale już nie chciałem sobie go powtarzać, ale coś mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam, to było to po meczu w Płocku z Wisłą, tak?
Tak.
My żeśmy tam ten mecz przegrali, ale zaangażowanie zespołu było nijakie. To było widoczne. Tak jakbyśmy ogólnie jako zespół tego meczu nie potrzebowali i nie chcieli wygrać. Dlatego później się po spotkaniu wyszedłem, powiedziałem całą prawdę, to co widziałem na boisku. No taka była rzeczywistość. Jeszcze później pamiętam, że chyba następnego dnia na Łazienkowską przyjechał TVN, wtedy TVN, nie wiem, jakiś tam program mieli i coś takiego też nagrywali ze mną, bo stwierdzili, że to będzie jakieś takie kontrowersyjne i tak dalej. No, zdawałem sobie sprawę, że czasami prawda boli, ale i o swojej drużynie najlepiej powiedzieć przed kamerami, czy też po meczu. No, wypowiedzieć się po meczu po prostu, tak? Ja widziałem brak zaangażowania u wielu zawodników i troszeczkę tak niesmacznie z tego boiska gdzieś po meczu schodziłem.
Ty miałeś wiele takich momentów w trakcie kariery, czy to w kontekście reprezentacji, czy w kontekście Las Palmas właśnie, czy Legii, czy pewnie nawet na Cyprze, kiedy ostro wypowiadałeś się na temat swoich kolegów, ale ciekaw jestem, jak wyglądała szatnia po takim wywiadzie, nawet może nie bezpośrednio, bo być może od razu koledzy nie wiedzieli, co powiedziałeś, to jeszcze nie były czasy Twittera, żeby każdemu odpaliły się powiadomienia, że twój kolega ostro po tobie pojechał w telewizji, ale jak wyglądały kolejne dni na przykład w klubie, czy na przykład działacze w sumie uznali, on miał rację i my potrzebujemy takiego wstrząsu, czy jednak większość osób się na ciebie obraziła?
Nie, no bardziej chyba z tego, co ja jeszcze dobrze pamiętam, to chyba może nie tyle jakieś wielkie pretensje, bo pamiętajmy, że ja tam byłem jednym z najbardziej doświadczonych zawodników i ewentualnie może się bali coś powiedzieć, ale z tego, co dokładnie jeszcze sobie przypominam, no to chyba Mariusz Piekarski tam ewentualnie tak, co tam gadałem, no bo Piekarz też wiemy doskonale, też charakterek, no ale to było już chyba dokładnie chyba dzień po meczu, tak, czy dwa dni po meczu, tak, w szatni, bo to nie wiem, że później był dzień wolny, bo mogło tak być, tak, po spotkaniach w tamtym okresie, zresztą teraz też są dni wolne po meczach, no, ale nie było jakiegoś takiego większego, tak, no może się jakoś krzywo patrzyli, tyle, że no wiesz, ja to podchodziłem do tego w ten sposób, że dla mnie to ewentualnie mógłby mnie wezwać, nie wiem, trener i coś powiedzieć, ale nie zostałem wezwany, także.
Ty chyba przez całą karierę tak podchodziłeś generalnie do opinii kolegów, opinii trenerów, że cokolwiek na twój temat powiedzą, to generalnie miałeś to gdzieś.
Tak, mam to do dziś. Mam to dziś.
Ale że masz to dzisiaj gdzieś, to jest jeszcze powiedzmy
zrozumiałe. Ale to do dziś, ale od zawsze. Mnie się wydaje, że od zawsze. Nie bardzo się jakoś przejmowałem. Może dlatego, że no taki mam charakter. No ja jednak jestem troszeczkę wychowany na złych dzielnicach, czy to za małego na Woli, czy później na Brudnie, no to jakoś tak nie przeszkadza mi to, żeby ktoś po prostu, i dlatego też się chyba nauczyłem w całym życiu szydzić z kogoś, ale też mieć satysfakcję, że ktoś uprawia szyderkę ze mnie. Jakoś nie jestem tam, jeżeli oczywiście dotyczy szyderki, tak, nie tam obrażania czy coś, no to świetnie się z tym bawię.
Ty kiedyś nawet chyba powiedziałeś, że artykuł, pod którym pojawiłoby się 100% negatywnych komentarzy na twój temat, to byłby taki stan, który ciebie by satysfakcjonował. To była ironia, czy rzeczywiście ty się jakoś nakręcasz takimi negatywnymi komentarzami?
No nie, no jak powstawało, weszło właśnie, to bodajże 2008 rok, podczas, zaraz przed mistrzostwami Europy, Krzysiek Stanowski jak założył, no to my żeśmy, znaczy może nie tak, no ja tam napisałem jakieś rzeczy, tak typowałem jakieś wyniki na Euro, no ale to i tak, i później po jakimś czasie tak stwierdziłem, bo to powstawała ta Wielka Barcelona Guardioli, no to później wiadomo było, nie? Tak zawsze wyśmiewałem troszeczkę rywali, którzy dostawali od Barcelony w cymbał. No to tak, to było coś takiego, nie? Że i zawsze Krzysiek tam... No ja czytałem te komentarze, no ale no, tak, nie, za dużo pochwał. To mówię tak, spróbuję któregoś dnia coś się napisać, coś opowiedzieć na temat, żeby mieć... I to jest moje takie zadanie numer jeden, żeby mieć 100% negatywnych komentarzy. Jak się uda, to powiem, że wtedy jestem zadowolony.
Dzisiaj chyba jesteś do takiego stanu przyzwyczajony, bo w sumie gdziekolwiek występujesz, gdziekolwiek się wypowiadasz, to ludzie, o których mówisz, muszą mieć świadomość, że ich skrytykujesz, no bo po prostu taki jest Kowal. Ale ciekaw jestem takiej reakcji środowiska piłkarskiego na twoją książkę, która była perełką po pierwsze dlatego, że ktoś się otworzył do tego stopnia, po drugie dlatego, że wtedy nie wychodziły generalnie na naszym rynku książki piłkarskie. I te odcinki były drukowane na łamach Przeglądu Sportowego, no ale potem można było sobie kupić właśnie całą książkę. Ja sobie te pozycje odświeżyłem właśnie w ostatnich dniach. No i podejrzewam, że liczba osób, które mogły się na ciebie obrazić po tej książce, to było nie kilkanaście, tylko pewnie więcej. I jak wyglądały reakcje tuż po publikacji właśnie tych kolejnych odcinków?
Tak, no bo to akurat postanowił Przegląd Sportowy w sezonie ogórkowym. Pamiętajmy, że tam była troszeczkę dłuższa taka przerwa zimowa. Nie zaczynaliśmy na początku lutego rozgrywek, tylko prawie pod koniec lutego. No i Przegląd Sportowy postanowił wrzucać takie odcinki, żeby no, w sezonie ogórkowym była sprzedaż. No i te odcinki były i oczywiście zawsze gdzieś tam był komentarz osoby, która związana była akurat z tematem, czy ktoś. No, oczywiście, no, niektórzy byli jak to mówię, na nie albo załamani. Też mi to nie przeszkadzało. Pamiętam Jacek Ziober. Raz napisałem taki, bo tam jest temat tego meczu ustawionego, tego sprzedanego meczu przez Betis za Lopery ze Sportingiem Gijón, gdzie prezydent Lopera nam kazał przegrać spotkanie.
Żeby spadła Sevilla.
Żeby spadła Sevilla, tak. Przegraliśmy ten mecz 0-1. Stadion Betisu cały prawie zapełniony, cieszył się z bramki Czereszewa wtedy, tego
Czereszewa. Dimitriego Czereszewa.
Dimitrija, tego ojca teraz, tego, tak, no już tak. Nie młodego, no ale tak, on strzelił nam bramkę na 0-1, cały stadion Betisu, ja pierwszy raz to widziałem, jakby stadion Betisu cieszy się z gola dla rywala. To był taki mecz przełożony gdzieś tam w środku tygodnia, myśmy go zagrali, przegraliśmy 0-1. Nawet premię dostaliśmy za to spotkanie, że przegraliśmy po raz pierwszy w życiu. I nie od przeciwnika, tylko od prezydenta naszego. Także no to był taki... To i Jacek Ziober na łamach Przeglądu Sportowego mówi, że to się w Hiszpanii nie mogło wydarzyć, to nie jest możliwe. Kowal coś tam... I tak dalej. No ale nie był w szatni Betisu, nie wie jak ten mecz wyglądał i nie wie po co ten mecz był rozgrywany. Mhm. No ale to wiesz, no tak, do takich sytuacji wtedy jakoś się przyzwyczajałem. Opowiadałem swoją prawdziwą historię, a nie tą, którą ktoś chciałby wymyśleć, że akurat w Hiszpanii się nie handluje meczami. No, na zasadzie prostego mojego spotkania z prezydentem Loperą i tego meczu ze Sportingiem Gijón.
Ale wielu piłkarzy też miało pretensje o to, że ich zdaniem pewnie niewłaściwie oceniłeś ich potencjał piłkarski. Tutaj mam na myśli Piotra Świerczewskiego między innymi, który podobno miał pretensje nawet do samego Stana o to, że on to tak opisał, że niemożliwe, że Wojtek tak się wypowiedział na mój temat. I ciekaw jestem, ile osób tak realnie się na ciebie obraziło. Nie, że tam Wojtek, co ty napisałeś za bzdury, tylko po prostu, że faktycznie się na ciebie obrazili i że długo nie utrzymywaliście kontaktu.
To nie chodzi o długo nie utrzymywaliśmy kontaktów. Przecież zawsze się później spotykaliśmy przy jakichś meczach reprezentacji, czy to w studiach telewizyjnych, czy też przecież na 2008 roku byliśmy na Euro. Ja rozumiem pretensje, no tylko tyle, że ja nie skończyłem szkoły trenerskiej, papierów trenerskich. Ja nie będę opowiadał ludziom, że akurat ten zawodnik jest w kilku elementach świetny, a inne ma do poprawy. Ja już byłem po spotkaniu z Piotrem Świerczewskim na boisku, wielokrotnie z Piotrem Świerczewskim. Przecież my żeśmy na Igrzyskach Olimpijskich mieszkali w jednym pokoju wielokrotnie, bo akurat tak zostaliśmy przydzieleni, tak zostaliśmy brani. Zresztą nas dzieli chyba 6 dni bodajże między jednymi urodzinami, a drugimi z tego samego rocznika. Jakoś nie było problemu, przecież Piotr Świerczewski to był świetny piłkarz, który mi się bardzo podobał w reprezentacji, był potrzebny, ale miał swoje wady. Ja pewnie, chodzi o to, że ja powiedziałem, że Piotr Świerczewski to nie jest zawodnik do rozgrywania piłki. No i jeżeli ja to tak widzę, no to trenerzy mogą sobie inaczej pomyśleć, tak? No ale trener, wiesz, no mamy takich trenerów i mieliśmy zawsze, którzy łagodnie do tematu podchodzą i tak dalej. No, ja wiedziałem, zdawałem sobie sprawę, że w reprezentacji Polski do rozegrania jest Jurek Brzęczek, a nie Piotr Świerczewski. Piotr Świerczewski jest typowym piłkarzem. Był typowym piłkarzem, jeszcze wywodząc się z GKS-u Katowice, grałem na parę razy przeciwko Świerszczowi w naszej lidze, no to wiem doskonale, no to jest ślizg, twardość, przecież słynął z tego, tak? Łokcie, reprezentacja, Marsylia też, przecież to nie jest zawodnik, który nie ma agresywności. Gdyby nie miał tej agresywności, dzisiaj by nie walczył gdzieś tam po klatkach, czy tam jeszcze po jakichś, ale tak to wyglądało, no oceniałem troszeczkę niektórych piłkarzy, wiesz, nawet z tymi, którzy osiągnąłem ten największy sukces medali Igrzysk Olimpijskich z perspektywy tego, jaki ja to widziałem, tak? Mhm. Ale wiem doskonale, że Piotrek Świerczewski był potrzebny tej reprezentacji, bo on świetnie wyglądał w niektórych, znaczy świetnie wyglądał, potrzebny był taki piłkarz, ale no, jak ja gdzieś usłyszałem, że Piotrek Świerczewski to jest też rozgrywający, no to troszeczkę mnie to tak, no nie wiem, no rozgrywający mi się troszeczkę inaczej kojarzy. Mhm.
Czytałem swoje wypowiedzi na temat tamtej kadry olimpijskiej, o której powstają także filmy dokumentalne. Odniosłem takie wrażenie, że piłkarzem, który tobie faktycznie najbardziej imponował i którego styl najbardziej ci się podobał, też ze względu na współpracę, był Andrzej Juskowiak. A na temat innych piłkarzy to często tak się wypowiadałeś z rezerwą. To kto twoim zdaniem miał taki rzeczywiście największy potencjał z tamtej kadry, żeby zrobić potężną karierę?
Zależy jak potężną, tak? Bo też musimy troszeczkę to oddzielić od dzisiejszych czasów.
Trudniej było wyjechać.
Trudniej, ale wyjeżdżaliśmy. Mhm. To nie jest tak. No, przecież,
no, no tak, ale
Tomek Łapiński nie
chciał... dzisiaj wyjeżdża prawie każdy, można powiedzieć.
No tak, no, ale wiesz, no dzisiaj, no, no co, że Tomek Wałdoch nie zrobił kariery, bo grał w Szalkę?
Zrobił. No zrobił, właśnie. Ale na przykład taki Jacek Zieliński, czy Tomasz Łapiński,
znaczy, gdyby grał... Jacka Zielińskiego, bo spokojnie, bo starszy Jacek Zieliński, Tomek Łapiński, tak? Jak tam raz przeleciał się samolotem i on spadł ze 3000 jakoś z Ameryki, lecieli do Iberion, do Madrytu i to stwierdził, że nie będzie... No Tomek Łapiński nie będzie Bergkampem, żeby jeździł samochodem po meczach, nie? Także no tutaj stwierdził, że nie będzie latał, nie chce wyjeżdżać za granicę, tak? No na pewno Łapa by spokojnie mógł sobie poradzić. Świerszczu był, Brzęczek był, ja byłem, Juskowiak był, Staniek też był przecież w lidze hiszpańskiej. Kto tam jeszcze? Dariusz Adamczuk był, Koza, Marek Koźmiński. No to też nie mówmy. No każdy gdzieś tam swoją szansę wyjazdu dostał. Wiesz, no, dzisiaj, ja zawsze
porównuję... Ale mam na myśli to, że wtedy, żeby rzeczywiście wyjechać do takiego niezłego klubu, jakich teraz wspomniałeś, to no, trzeba było się zaznaczyć, zwłaszcza w waszym przypadku na tych igrzyskach. No dzisiaj wyjeżdża praktycznie każdy po kilku meczach w Ekstraklasie i to chociaż to była tak, no, ta, wiesz, ta główna różnica.
My to mieliśmy już tak prawie, każdy z nas miał pod setkę meczów wychodzi w polskiej lidze, tak? W pierwszym składzie. To nie jest tak, że dostałeś tam 5 minut razy. Każdy z nas był podstawowym zawodnikiem swojego klubu. Mieliśmy króla strzelców polskiej ligi, Andrzej Juskowiak. Na ławce Mirosław Waligura, król strzelców. Kapitanem reprezentacji był Jurek Brzęczek, Olimpii Poznań, Jurek Brzęczek. Mielcarski, podstawowy zawodnik Olimpii Poznań. W Górniku Zabrze, Dariusz Koseła. Tomek Wałdoch, Rysiek Stanie. Wszyscy w podstawowych składach w drużynie. Tam nie miał trener problemu z tym, że ktoś nie gra, ktoś nie ma minut, tak? Czy Gęsior w Ruchu Chorzów, czy Wieszczycki w ŁKS-ie. No i tak mógłbym wymieniać. Nie było rezerwowych. Po prostu wszyscy w klubie grali od deski do deski w podstawowych składach. To był ten plus wtedy ta siła tej reprezentacji. Słuchaj, no były możliwości, tak? No wtedy jak wyjeżdżał Marek Koźmiński do Udinese, tak? Zaraz po igrzyskach, no to nie mówmy, że to było jakoś, słuchajcie, no to do Ligi Włoskiej. Przecież Piotr Czechowski w tym samym momencie wyjeżdżał, ale przecież Piotr Czechowski z pierwszej reprezentacji.
I był piłkarzem roku w Polsce nawet gdzieś w tych latach.
No właśnie, dlatego tu mówimy. No nie było tak łatwo wyjechać. Do Anglii miał ktoś wyjechać. No słuchajcie, no do Anglii ktoś mógł wyjechać tylko i wyłącznie wtedy z Polski, mając 75% rozegranych spotkań w reprezentacji Polski. 75%, czyli jak polska reprezentacja rozegrała 4 mecze w roku, to miał 3 zagrać. A jak, jak zagrał 2, to już koniec, zakaz transferu wyjazdu do Anglii. No i tak to wyglądało, bo może by się inaczej to mogło potoczyć. Andrzej Juskowiak podpisuje kontrakt ze Sportingiem Lizbona chwilę przed wyjazdem na igrzyska.
Gdyby nie podpisał tego kontraktu, twoim zdaniem trafiłby do absolutnie topowego, elitarnego klubu, tak?
No, król strzelców Igrzysk Olimpijskich? No mi się wydaje, że
ale tak. Stawiasz taką tezę, że gdyby nie podpisał tego kontraktu, to wylądowałby, nie wiem, w Barcelonie, w Juventusie, w Bayernie, w tego typu klubie?
Grasz na boiskach hiszpańskich. No, bierzesz pod uwagę, widzisz dziewiątkę, młodą dziewiątkę. Ja wiem, że są inne czasy, że teraz troszeczkę bardziej idą młodzież. Kiedyś to tak było, że wiesz, ktoś wolał mieć tam jakiegoś tam starszego, no ale patrzysz, ale zawodnik. No na pewno więcej by kosztował, niż poszedł do Sportingu z Lecha Poznań. No bo wiadomo byłoby, że No ale no jest, jest coś takiego, że wtedy pasowało. No też pamiętajmy, my chcieliśmy, jak chcieliśmy wyjechać, to niektórzy patrzyli też na znajomość klubu, to znaczy znajomość kraju. Lizbona, piękne miasto, niedaleko. No, zawsze też poszukujesz takich rzeczy. No, klub sławny, ale no, no po igrzyskach mógłby być jeszcze bardziej sławny. Może bez dostępu, tak jak wspomniałeś, może bez dostępu do morza. No może taki Madryt. No, no dalej rzuciłem, tak? Taki przykład. No, słuchaj, no, różne rzeczy. Wtedy może Milan jakiś jeszcze. No, wiesz, kto jest król strzelców igrzysk olimpijskich? Pamiętajmy, ja miałem wtedy 20 lat. Józek jest ode mnie starszy o 22 lata. To nie jest tak gówniarz, żeby ewentualnie, jak już strzela bramki, no to dlaczego ma nie strzelać dalej? No. Tylko też są, i nie mówię, że to jest decyzja Andrzeja Łuskowiaka, tak? Tylko no pewnie gdzieś tam klubu, wyjazdu, możliwości wyjazdów, zarobienia i pokazania się, no to, no to się wybiera takie kierunki, które się komuś podoba. No ja też wybierałem taki kierunek dwa lata później, że moim marzeniem była Hiszpania i wybrałem taki kierunek, a przecież ja miałem wtedy oferty dwie, takie dosyć poważne, czyli Manchester City i Nottingham Forest. Tylko żeby ludzie nie pomyśleli, bo Manchester City to
trochę
jednak
inne.
No nie, no Manchester City wtedy grał w drugiej, a Nottingham Forest w pierwszej. Widzę, także to było tak, ale nie chciałem do Anglii, bo cały czas kojarzyłem, że w Anglii to wiecznie pada deszcz i stwierdziłem, że jak dostanę propozycję z Hiszpanii, to przynajmniej rodzina będzie szczęśliwa.
A tobie tak otworzyła się w głowie ta furtka na Hiszpanię właśnie po igrzyskach, czy już wcześniej ten klimat jakoś cię pociągał, że kiedy już rozpoczynałeś karierę w Legii, to czułeś, że to jest ta liga, na którą ty czekasz?
Wiesz, jak zaczynasz karierę, to chyba raczej nawet nie myślisz o tym, tak? Bo bierzesz pod uwagę, dobra, trafiłeś do tego klubu, na którego mecze chodziłeś jako kibol. To nazwa. Siadałem na żylecie. Zomo mnie też obijało pałami i to niejednokrotnie. Czy to na stadionie, czy później gdzieś w autobusach, jak w drodze powrotnej. Jakoś tam, nie wiem, no. Nie patrzyłem na to. Mi się wydaje, że tak się, znaczy może teraz tak, no bo wiesz, no, wtedy nie było takiej rzeczywistości, nie? Tych Facebooków, Twitterów, tych innych rzeczy. Co mogłeś przeczytać o sobie?
Znaczy, wiesz co, ja uważam,
musiałeś iść następnego dnia po gazetę i dopiero przeczytać to, co o tobie napisano, a ty grałeś dzień
ale
wcześniej.
Ale tobie tak? W gazetach nawet niektóre bramki zabierali i tak, przypisywali tak, je tak. Iwanickiemu, tak?
Tak, tak, ale wiesz, chodziło to nawet, że wiesz, no to nawet wyobraźmy sobie teraz, już następnego dnia, a jak my zagraliśmy mecz w sobotę, przecież w Polsce żadna gazeta nie wyszła. Ty się dopiero dowiedziałeś w poniedziałek z rana i to jeszcze, wiesz, kolejka do kiosku ruchu, żeby przegląd sportu, bo to kolejki po gazety.
Teczki były takie w kiosku.
Teczki odkładane, tak? I ty dopiero w poniedziałek mogłeś przeczytać, co dziennikarz na twój temat napisał, bo nawet nie wiedziałeś, co napisał po tym meczu, tak? Jak nie strzeliłeś bramki, czy cię porządnie skrytykował, czy ewentualnie gdzieś tam cię za bardzo pochwalił, jak strzeliłeś gola, no? To był taki spokój, luz, no bo to nie było czegoś takiego jak od razu, nie? Tam niektórzy teraz z tego, co widzę, piłkarze, to ledwo wejdą do szatni, jeszcze się nie wykąpał, a tam już leci po tym, przewija. Przewija opinię, wiesz, na swój temat i jeszcze nie zdążył się wykąpać, już zdążył odpowiedzieć, nie? I tam wielokrotnie to się zdarzało, mówię, w piłce polskiej, to światowej, nie? Mówię tak już, 10 minut temu sędzia gwiznął mecz, koniec meczu, a ten chłop już normalnie walnął coś. Na ich się teraz, tak? Mówię, co jest grane? Mówię, jeszcze nie znam, już odpoczął.
Być może sztab też rzucił.
Nie, ale... no z jego konta piłkarskiego, prywatnego. No. Mówię o to, są tacy piłkarze, którzy jeszcze zdążą.
Tak, no, wiesz, oczywiście. Ale ja tak sobie pomyślałem, że ty, gdyby wtedy były media społecznościowe, to byłbyś absolutnym generatorem kontentu po prostu na te media społecznościowe, bo co chwilkę kibice by ciebie widzieli gdzieś pod blokiem, a tu jakaś bójka na osiedlu, że jedziesz autobusem na stadion Legii, że można ciebie spotkać pod blokiem w koszulce Manciniego, kiedy grasz z kolegami. Gdyby wtedy funkcjonowały media społecznościowe, to wydaje mi się, że ten fenomen Wojciecha Kowalczyka byłby jeszcze większy, bo ty funkcjonowałeś absolutnie nie jak gwiazda, mimo że taką gwiazdą Legii wtedy byłeś.
No, wiesz, tylko że to z jednej strony można do tego w ten sposób podchodzić, a z drugiej strony nie żałowałbym, nie przeżyłbym tego, co przeżyłem w czasach legijnych i mi się wydaje, i nawet na początku w Betisie, nie przeżyłbym tego.
Ale co masz na myśli?
Słuchaj, no przecież lataliby mi tutaj po harendach ci ludzie z tymi telefonami, ze zdjęcia by nam robili całej drużynie Legii. Nie, no to słuchaj, my jesteśmy po meczach, był taki sezon, gdzie my żeśmy grali tam o utrzymanie, to był chyba, poczekaj, mistrzostwo, 9-1-9-2, tak? Mhm. To był ten sezon, tak, 9-1-9-2, tak, bo 9-2 były, my żeśmy grali tam do końca o utrzymanie, bo po sezonie 90-91 wyjechało paru zawodników po półfinale pucharu, zdobywców pucharów, ważnych zawodników, no i teraz plus Leszek Pisz, który odszedł do motoru, no i tak, my żeśmy dostawali jakieś aparaty, premie jakieś od prywatnych sponsorów za to, że wygramy jakiś mecz, strzelec bramki.
Miałeś cały dom zawalony aparatami Kodak, tak?
Nie, ja już rozdawałem, tak, bo piłkarz meczu dostawał Kodaka i jak już stwierdziłem, że ten to już, to później sam wybierał, nie, to oddawałem w szatni już później niektórym ze chłopaków, mówię, panowie, wystarczy. sklepu fotograficznego nie otworzę, a dostawaliśmy też premię, to znaczy strzelcy bramek. No i to było tak, że no to premia, no przecież strzelec bramek, przecież to drużyna zapracowała. No to było tak, po meczu spotykamy się w harendzie, no wtedy. No i tak żeśmy te strzelone bramki po prostu roztrwaniali na imprezki, no po prostu. Mhm. No ale to praktycznie cały zespół był i tak to wyglądało. Wyobraź sobie teraz, że wchodzi cały zespół Legii i no ile byś miał zdjęć następnego dnia w prasie?
Mhm. No wiadomo, trzeba zamknąć lokal.
Wiesz, że dzisiaj no nie jesteś, no jak zamknąć lokal, no ale to też gdzieś tam, tu idziesz, no a później przy wyjściu o 4 rano.
No wiadomo, oczywiście.
Co, zamkniesz autokar i wsadzisz wszystkich i będziesz po domu rozwoził? No nie, no bo będzie ktoś szedł, będzie ktoś tego, taki. Nie, to były takie czasy, no oczywiście inne czasy, te dzisiaj mogą zapomnieć, a my żeśmy no, mieli troszeczkę takiego luzu, jakoś to inaczej to wyglądało. No powiedzmy sobie jasno, to nie było takie piękne uporządkowane. Przecież jak ktoś zobaczy zdjęcia, w jakich strojach albo w jakich ubraniach my żeśmy latali na mecze ćwierćfinału, no bo dzisiaj weź poleć na ćwierćfinał europejskich pucharów, tak jak my żeśmy lecieli do Sampdorii. Nie dość, że tym jakiem 40 wojskowym, gdzie brzęczało, latało wszystko. Ty siedziałeś tak, wiesz, dzisiaj w tych samolotach tanich linii lotniczych, to masz więcej miejsca niż wtedy w tym jaku 40. No to wiesz, piłkarze polecieli jakimś takim wojskowym, każdy tam w swoim prywatnych ciuchach i tyle, nie? Gdzie tam dresy klubowe? To miał tam dres klubowy. Taki żart, nie? No to wiesz, dzisiaj to mają wszystko dobrze. No, ale to były takie czasy, które były... przynajmniej jeżeli chodzi z mojej perspektywy, dobra.
A ty faktycznie po tym meczu z Sampdorią normalnie grałeś sobie z kumplami w koszulce Manciniego czy Wieliego? Wychodziłeś pod bloki w koszulce z tego meczu grałeś?
Tak. No, chciałem się... Nie chciałem się chwalić tą koszulką na zasadzie wyciągnąć z torby czy coś, no tylko jak ją przywiozłem do domu, no to później sobie wyszedłem. Myślisz, że jak ja już grałem w Legii, to nie wychodziłem z chłopakami grać w piłkę?
Wychodziłeś,
nie,
oczywiście.
Nie było zakazów tam klubowych, żeby...
Jakaś była chyba nawet akcja, kiedy już byłeś piłkarzem Betisu, że dotknęła cię jakaś bójka na osiedlu, że musiałeś uciekać przed bójką na osiedlu. Coś było takiego, prawda?
Słuchaj, no była kłótnia trochę tam. Bójka. Mhm. Nikt sobie po ryju nie dał. To nie bójka, nikt nie po ryju nie dał, to nie było bójki. Ale to bardziej chodzi, to zawsze były jakieś tam konflikty, bo no, wychowałem się na takim osiedlu, że zanim zacząłem grać w piłkę, to był jednak blok, znaczy może tak, część dzielnicy na część dzielnicy. No i spotykaliśmy się, aż mamy po środku parku, mamy park brunowski, to często było tak, że różne kije bojzubelowe, kastety, te znaczy te nakrętki z tych hydrantów, nie, to jako kastet, a było tam parę troszeczkę. Mhm.
Ty nawet powiedziałeś w jednym z wywiadów albo w książce, że gdyby nie piłka, to mógłbyś zostać gangsterem. I faktycznie tak uważasz, że poszedłbyś w takim kierunku?
Nie wiem, czy gangsterem, ale duża szansa, żebym parę lat już od siatki miał za sobą. No niestety moi koledzy z Poloneza w większości tak mieli. Nie, no było troszeczkę, wiesz, uszkodzonych samochodów. Mhm. To były jeszcze czasy. Dostałem możliwość odejścia z tego klubu, jak to się wszystko rozsypywało. To znaczy, no 91 rok, wiem, przestał już, można powiedzieć, Polonez sponsorować tą drużynę, bo ja przez całe życie, jak grałem w Polonezie, to znaczy od tego 11 roku życia, bo się wtedy z Woli przeprowadziłem, czyli z Olimpii przeszedłem do Poloneza. Wszystko za darmo. Przecież to ja, tak jak ja dzisiaj patrzę, tak? To tak powinno być. To znaczy tak, ja w domu to miałem korki, i piłka. Mhm. Nic więcej, wiesz, ale to wszystko podarowane z klubu. Przychodziłem z tym, torba. Jakiś tam, wiadomo, ręcznik, na mecze jeździliśmy, coś, jakiś szampon. I jeździliśmy na mecze, tak, autokar podstawiony dla każdej drużyny, bo to nie jest to, że tam żebyśmy jechali jednym, dwie drużyny na przykład gdzieś tam grały. Wyjazdy dalekie, bo to międzywojewódzka Liga Juniorów, jak była, to mieliśmy tam Bartoszyce, ze trzy drużyny z Białegostoku, dwie z Olsztyna, najbliższe, no i pewnie i było ze 4-5 z Warszawy. Cała ta północno-wschodnia strona, czyli Warmia, Mazury tu wtedy i wszystko było. Główna płyta, zawsze przygotowana. Ja się dziwię, że my wtedy na głównej płycie trenowało tak, pierwsza drużyna naszych juniorów, juniorów starszych, naszych młodszych, później przychodzimy tutaj i jeszcze trampkarzy. Cztery treningi jednego dnia, a ta płyta cały czas zieloniutka. To była zabawa na tym polonezie, a jedno boisko. Nie było żadnego treningowego i nigdzie nie jeździliśmy na inne treningi. Ale to była, to były takie czasy właśnie, że polonez był, no polonez się nazywał klub, no to wszystko było tak przygotowane, że ja cały czas mówię, to jak ja dzisiaj patrzę na tą młodzież albo na te szkółki, które tam rodzice płacą, to nie musieliśmy płacić. Mhm. Zresztą tylko człowiek szedł, miał się stawić i jechał na mecz albo trenował. Nic nie było. Oczywiście no, nie mówię tutaj o strojach treningowych, no bo w tych strojach treningowych człowiek szedł na trening wychodząc z domu, potrenował, a później wracał jeszcze na boisko pod blok i dalej, bo co, mało treningu.
No właśnie, bo ty normalnie powinienem pewnie teraz zadać pytanie, czy ty byłeś takim top talentem w piłce młodzieżowej, ale ty w książce napisałeś też, że dla ciebie nie ma czegoś takiego jak talent, tylko ty po prostu grałeś od rana do nocy non-stop w piłkę. Ale czy wypracowałeś sobie już wtedy taki status w tej piłce juniorskiej, że tam zamiatałeś absolutnie, że byłeś największą gwiazdą tych rozgrywek i że kwestią czasu było to, kiedy weźmiecie na przykład jakiś klub z najwyższego poziomu?
Pewnie jakieś tam marzenia człowiek ma, tak? No, związane z tym, że przecież wiecznie nie będzie grał w polonezie, nie nastawia się to. No, wtedy każdy z nas coś chciał osiągnąć w piłce, tym bardziej, że no, miałem taką fantastyczny rocznik, nie wiem, no może nie tyle rocznik, bo ktoś był starszy o roku, ktoś młodszy, ale my mieliśmy coś takiego i super trener, atmosferka, to już powiedzmy sobie szczerze, wszyscy muszą wiedzieć, że musiała być dobra. No my żeśmy zdobyli w tamtych rocznikach. My żeśmy wygrywali Mistrzostwo Warszawy bodajże 3 razy z rzędu. Nasz trener Tadeusz Szczepkowski miał taką starą syrenkę. Znaczy starą. No miał syrenkę. Wiemy doskonale. No wtedy nie była stara. Wtedy miał syrenkę, była jedna z nowszych. I on, wyobraźcie sobie, że on, my mieliśmy powołania na reprezentację Warszawy, bo była takie, dostawaliśmy 8 zawodników z Poloneza.
Mhm. No to fenomen.
No petarda. No i wyobraźcie sobie, że Tadeusz Szczepkowski siedział za kółkiem, a wymontowywał przednie siedzenie obok kierowcy, żebyśmy my tak w 9, kierowca plus 8 osób i my na warszawiankę, bo tam najczęściej były te takie zgrupowania jednodniowe, to znaczy jakieś tam mecze, jakieś
cała reprezentacja w jednym samochodzie?
Cały polonez w jednym samochodzie. W jednej syrence, w 9 osób.
Polonez w syrence.
Tak, ale to tak powiedzmy, to fajnie wyglądało, no bo no nie wiem, czy na warszawiankę człowiek tam z Brudna będzie jechał jakimś komunikacją czy coś. No tak. Tamte czasy były spokojne.
Jak wy się tam mieściliście w ogóle?
No jak, to no, z tyłu na siedzeniu. Pamiętajmy, no, nie wyglądaliśmy tak jak ja. No, to wiesz, to jeszcze szuplej się od ciebie. No to pewnie tak, ze czterech na siedzeniu z tyłu, bo to wiesz, czterech się pewnie zmieściło, ze dwóch tam gdzieś jeszcze z no i dwóch koło kierowcy. Już było. Mm. Tak się nie, spokojnie. No, chudzinki nasze takie byliśmy, że to i takie, to właśnie takie mieliśmy gdzieś tam chyba raz na, nie wiem, chyba raz na kwartał. No i tak byliśmy powoływani. No, dlatego też no, mieliśmy tych zawodników i to w kadrze Warszawy. No tyle, że później jak się to zaczęło sypać, no to ja akurat dostałem tą propozycję z Polonii Warszawa, do której nie doszła. Tego samego dnia zabrał mnie Janusz Uleński świętej pamięci na Łazienkowską. To znaczy nie na Łazienkowską, bo następnego dnia na Łazienkowską miałem się pojawić na takim meczu wewnętrznym, ale ogólnie przyszedł tego samego dnia, gdzie Polonia Warszawa się zgłosiła i chciała zapłacić Polonezowi za mnie, żebym przeszedł do...
Ty zgodziłbyś się w ogóle na Polonię jako kibic Legii?
Wiesz co, tak. To znaczy ja miałem podjętą decyzję. Mhm. bo wiedziałem, ja wiedziałem jedno, że klub się, że będzie ciężej, to już tego Poloneza nie, ale jeszcze tam jakiś wyjazd był do, na Litwę czy Łotwę, jakiś taki troszeczkę następnego, znaczy na koniec roku z drużyną, no ale wiedziałem, że trzeba no, zrobić chyba pierwszy krok w kierunku tej piłki większej, tak, czyli, no bo my byliśmy wtedy na tamte warunki w czwartej lidze. A tam strzelałem, wiesz, po 3-4 bramki. No zdawałem sobie sprawę, że no, przyjechał mi raz drużyna Bugu Wyszków, wygraliśmy 4-0, ja wszystkie 4 i tak...
Co ja tu robię?
No, zdawałem sobie sprawę, że jestem za dobry. Ja ogólnie chyba tam praktycznie co roku byłem królem strzelców w tych swoich rocznikach i strzelałem tyle bramek, że wiedziałem, że muszę za chwileczkę zrobić krok do przodu i gdzieś pójść, tak? No ale wiesz, no, to były, tak jak mówisz, czasy też troszeczkę takie, że nie przeczytasz w gazecie, że ktoś w czwartej lidze się wybija i to dzisiaj to byś przeczytał, że ten w czwartej lidze, tego podglądamy, tak, dyrektorów sportowych mnóstwo, tak, jeżdżą. Mhm. Wtedy też pewnie jeździli wysłannicy, znaczy może nie tyle klubowi, co ktoś, kto po Warszawie jeździł, wtedy było, pamiętajmy, wtedy było mnóstwo drużyn w Warszawie i mnóstwo stadionów, tak, dzisiaj nie istnieje Sarmata, dzisiaj nie istnieje wiele, wiele boisk i wiele, wiele klubów, tak, mhm. które chcą tam gdzieś tam działacze wtedy centralni warszawscy sobie jeździli i oglądali. No ale tak, i to przyszedł do mnie trener drużyny seniorskiej i powiedział tak, słuchaj, masz, my zarobimy za ciebie pieniądze.
A to była równowartość czego, te pieniądze?
Chyba to było 20, czy chyba, nie, poczekaj. Bo to stare, tak? Mhm. Czyli musimy liczyć, no to pewnie 200 tysięcy chyba złotych było wtedy. Mhm.
To co można byłoby kupić za to? Tak, żeby zrozumieć, ile był wart młody Wojciech Kowalczyk.
To ja ci powiem, 200 tysięcy, to ja w Legii dostałem 25 kontrakt. Mhm. Ale na 5 lat. Pierwsza umowa, nie? Mhm. To chyba trochę było, no nie wiem. Mhm. Bo mi to akurat, dla mnie to było dużo pieniędzy, 25.
Wspominałeś o tym właśnie, że nie było wtedy takiego dostępu, żeby każdy mógł sobie obejrzeć każdy mecz i tak dalej. Gdybyś ty miał siebie na przykład porównać do jakiegoś topowego zawodnika, tak żeby młodzi ludzie, którzy nawet będą oglądać ten wywiad, zrozumieli, jak grał Wojciech Kowalczyk, jaki to był profil zawodnika, to do kogo byś siebie porównał?
Ale to tak...
Możesz z topowych piłkarzy, absolutnie.
Nie, chyba ja cały czas sobie tak myślę, że potrzebowałem troszeczkę też miejsca pójścia. I charakter? Risto Stoiczków. Mhm. Tyle, że ja bardziej, tak, on miał tą jednak lewaśkę, a ja jednak miałem tą możliwość i umiejętności strzelania bramek i lewą i prawą, także no tutaj akurat nie ten, ale tak, raczej ja nie byłem tym zawodnikiem, który się lubi trzymać pola karnego, raczej byłem tym, uciekałem na lewo, na prawo, no, raczej w swojej karierze, jestem przekonany, że on dużo więcej albo jest dwa razy więcej asyst niż strzelonych bramek. No ale to mi pasowało, tak? Ja byłem taki idealnym dodatkiem do napastników reprezentacji olimpijska, tak? Do Juskowiaka, tak? W Legii Warszawa ja strzelałem po 11-13 bramek w sezonie, a u mnie po 20, po 30, powyżej 20-25 bramek strzelał najpierw Maciek Śliwowski, a później Jurek Podbrożny przy mnie. No, z tego moich asyst było tam sporo. Także ja byłem takim raczej zawodnikiem, który się... Nie nadawałem się na dziewiątkę. To znaczy, jak się znalazłem w polu karnym, dostałem wrzutkę. Tak, ale nie nadawałem się. Ja musiałem biegać. Jak się nauczyłem tego, nie wiem, gdzieś w Polonezie od małych lat, jak pamiętam, że mieliśmy zawsze no, w okresie, nie wiem, tam zimowym czy coś, salkę taką gimnastyczną w szkole czy coś, to różne. Tadeusz Szczepkowski nam robił zajęcia takie... No, biegaliśmy od ściany do ściany. Mhm. Ja pamiętam, że zaczynaliśmy okres przygotowań, jak zaczynałem to ze swoim rocznikiem, to byłem jednym, a w dziesiątce się łapałem, nie? Na zasadzie wytrzymałości i szybkości. Po roku czasu już byłem pierwszy. No szło to we mnie, jak zacząłem gdzieś tam żonglerkę i dajmy na to taką noga, głowa. To byłem gdzieś na zasadzie 15 uderzeń na początku, a później już później czekali i mówili, dobra, kończymy trening, bo Kowalowi nie spada, nie? Byłem tak zawzięty do tego, żeby być coraz lepszy, Że później się nawet zastanawiałem, jak czasami o mnie pisano już później w Legii Warszawa Góry. Nie, Kowal to był leser w tych górach i tak dalej. Tak, ja wiem, ja byłem leser w górach, bo poszedłem z papierosami na szczyt w kurce, no bo ja byłem jednym z młodszych, ale ludzie potrzebowali zapalić. Tak? Jak już weszliśmy na szczyt, a tam się kończył trening. Ale później, ja też byłem palący, ja też zapaliłem, ale później to byłem pierwszy w hotelu. Bazowałem na tym, że dla mnie ten... Wszedłem normalnie, wszedłem, bo kazali wchodzić, czyli wszedłeś, tak? Mhm. Wchodzisz na tą górę, nie wiem, Gubałówkę niskie, ale na Kasprowy, no przecież nie będziesz biegał. Dlaczego masz być pierwszy czy ostatni? Masz wejść. Mhm. Kazali ci wejść, masz wejść. No to, że weszliśmy tam, nie wiem, pierwszy miał 10 minut przewagi nad... No tylko ten pierwszy, co wszedł, to później na boisku w piłkę nie umiał grać. No to jest ta różnica. Wszedłeś na swoich warunkach. No miałeś dokończyć sobie, dokończyłem. No a później na przykład z takiego szczytu, no my z Kasprowego to nie zbiegaliśmy, bo była przesada, tam kolejką akurat zjechaliśmy. Ale z tych niższych szczytów, to ja tylko miałem ten. Odświeżyłem płuca tam z tą starszyzną. Jak było schronisko, oczywiście było i piwko do tego, po tak ciężkim treningu. 1,5 godziny wejścia. No i później co? Zbieramy buty, znaczy buty. Nabieramy się za zejście. Józek Łuszczak wtedy nas prowadził po tych górach. No i Józek Łuszczak mówi, że się zgodził. Ja, no wiesz... Wchodził,
specjalista.
Tak, specjalista, on wchodził, on właśnie on zawsze był pierwszy, nikt go nie wyprzedził, nie? No bo to on prowadził ten cały, można powiedzieć, kulik pod górę, ale nikogo nie ciągnął. No to było tak, że część już zaczęła schodzić, zbiegać, to ja po tym, nie wiem, po 10-15 minutach na tym szczycie, to wziąłem po prostu po tych paskach na drzewach narysowanych, po szlaku, poszedł w dół. Tylko śmigali mi tutaj. Oni schodzą, gdzieś tam próbują tego. Mi tam nie przeszkadzało, że tam jakieś kamienie, że ślisko, że po deszczu, że roztopy. Prułem w ten dół. Nie wiem, może miałem też jakieś takie szybkości zyskam jeszcze, której i tak miałem ponadto. Mi się to podobało. Jak zawsze mówię, że ja byłem leserem, to ja się śmieję. Ludzie nie oglądali.
Wiesz co, bo to jest w ogóle pewien paradoks, bo z jednej strony ty musiałeś mieć charakter do piłki, żeby wypracować sobie nawet te umiejętności, żeby trenować w zasadzie non-stop, ale z drugiej strony nie miałeś tego charakteru do piłki, bo ostro balowałeś, tego też nie ukrywałeś w książce, więc można powiedzieć, że tutaj stoją ze sobą takie dwie sprzeczności, bardzo blisko siebie.
Ja jeszcze ci dokończę ten... Ja później miałem takie badania robione zawsze po tych górach, to mieliśmy zawsze tak, siedział taki ten zegarmistrz, ja to nazywam zegarmistrzem, bo tam pasy mieliśmy, biegaliśmy, nie, tam tu później te odczyty później robił, już w tamtych czasach, to wiesz, byliśmy w szoku. Odczyty robił, zaczął ile ponadprogowo, ile ja treningu ponadprogowego zrobiłem. Zawsze miałem najwyższy, nie? Że tam szedłem praktycznie na maksa. Pamiętam też Maciek Szczęsny, jak mieliśmy treningi popołudniowe na sali gimnastycznej, no i te, wiesz, te interwały, piłki lekarskie, te skoki przez płotki, nie? To Maciek Szczęsny zawsze mówił, Kowal, ty masz najlepszy taki skok na twardo, na ten, na prosto, wiesz, że przeskakujesz i po stawach widział, nie? Że to wszystko jest wytrzymałe, no bo robiłem to wszystko tak, nie wiem, kolana miałbym prawie pod brodę, wiesz, przeskoczyć płotek czy coś, twardo stanąć, nie? Ja może z tego też powodu nigdy nie miałem żadnych kontuzji stawowych, nie? To jest te góry, te skoki, to przygotowanie jakoś tam mi nie przeszkadzało i to miałem to szczęście. No, słuchaj, no ciężko mi sobie przypomnieć nazwisko zawodnika, który dobrze grał w piłkę, a nie imprezował w tamtych czasach. No tak naprawdę nie jestem w stanie ci powiedzieć.
A powiedz mi, zawsze mnie to zastanawiało, jak ty byłeś się w stanie dogadywać z takim charakterem na przykład jak Jerzy Brzęczek, który jeszcze był kapitanem tej reprezentacji. Zawsze zastanawiał mnie fenomen Brzęczka o tyle, że wasze pokolenie w reprezentacji, bo my tutaj cały czas mieszamy sobie temat Legia i reprezentacja, wybrało na kapitana tak porządnego człowieka paradoksalnie, czyli człowieka, który aż tak właśnie nie balował. Jakie on miał umiejętności, że był w stanie stać się takim, nie wiem, naturalnym kapitanem tej grupy?
Nie, no to nie były czasy, gdzie wybierano kapitana, jeżeli chodzi o zespół. Kapitana Brzęczka, ja wiesz, ja dochodziłem później do tej reprezentacji. Wpadłem jej dopiero po meczach z Sampdorią. Także no tutaj oni już byli, czyli niecały rok przed, znaczy rok i chwilę przed igrzyskami. Oni już byli w trakcie eliminacji. Jurek Brzęczek był kapitanem w Olimpii. On był jednym z kapitanów wtedy. Wójcik z właścicielem Olimpii, prezesem Krzyżostaniakiem, przyjaciołem. wiesz, mi się wydaje, Jurek był takim zawodnikiem, który idealnie pasował Wójcikowi do tego, by być kapitanem, taka jego prawa ręka, bo Jurek Brzęczek zawsze miał to, on był chyba najspokojniejszy, tak, ale był najspokojniejszy, mówimy, poza boiskiem. Potrafił przypilnować, jakiś taki był super organizator. No i pewnie z tego też powodu gdzieś tam Brzęku został kapitanem. No i no tam pilnował porządku. No nie oszukujmy się, na Igrzyskach Olimpijskich też pilnował porządku.
No tak? Ale nie jest łatwo pilnować porządku w takiej grupie.
Nie jest łatwo, no tyle, że wiesz, no, dlatego też powiedzmy sobie jasno, no, tak naprawdę dobrze pobawiliśmy się na Igrzyskach Olimpijskich dopiero.
Po Igrzyskach.
Po meczu finałowym, bo od meczu finałowego do wylotu samolotu do Polski było 3 dni. No to człowieku, ja tylko jeden pamiętam, no ale co ci powiem. taka była rzeczywistość. No wtedy, po tych prawie 3 tygodniach pobytu w Barcelonie i po świetnym sukcesie, no to można i było się zagubić. Duże miasto Barcelona, byłeś nieraz. To wiesz doskonale, że można się było zagubić. A Jurek był takim, no nazwaliśmy go papieżem. Mhm. Tak, papież. No, taki, raczej Jurek jak już poszedł, to tak, piwko... Wypił piwko, może 2, no i nie po 5-6. No ale Jurek, dobra, ale słuchajcie, mam nadzieję, że po was nie przychodzę. O tej macie być, tak? Czasami zostawiał i tak było. My żeśmy szli, bo wiedzieliśmy, po co tu jesteśmy. I...
Chodzi mi o to, że nie jest łatwo mieć taki naturalny autorytet w takiej grupie, będąc tak ułożonym i spokojnym człowiekiem jak Jerzy Brzęczek. Dlatego zawsze mnie ten fenomen zastanawiał.
No tak, no wiesz, no, ktoś musiał być od pilnowania, no jak to był Brzękol. No my mieliśmy tak, różnie to wyglądało. No to też nie było takiego ogólnie parcia w reprezentacji olimpijskiej, żebyśmy tam nie wiadomo gdzieś, to zawsze było gdzieś po meczach, tak, ale to też było tak, jakoś bym powiedział, wygraliśmy z Irlandią na wyjeździe, jeszcze eliminacyjny, to był mój debiut, znaczy ten debiut, no, taki drugi mecz, bo debiutowałem, ale to 3 minuty z Turcją w Łodzi, to można nie policzyć, no ale zadebiutowałem. I drugi mecz mój z Irlandią na wyjeździe, wygraliśmy 2-1, ja strzeliłem swojego pierwszego gola i zaliczyłem też asystę do Tomka Wałdocha, tam wygraliśmy 2-1, to było zaraz po meczu rewanżowym z Manchesterem United, półfinale do Pucharu Zdobywców Pucharów. No i po meczu mamy spotkanie, w takim pałacyku mieszkaliśmy, whisky, wszystko było do picia. No więc siedział wujo też z nami, no to jest tak problem. No po meczu było wszystko można. To nie tak, że u Wójcika to trzeba było się chować i Jurek Brzęczek. Tak, oczywiście, to było tylko i wyłącznie na Igrzyskach Olimpijskich. Tyle, że też pamiętajmy, to było, żeby ktoś nie zrozumiał, że po każdym meczu, bo ciężko było po każdym meczu, to było 2 razy, jak byliśmy na fazie grupowej na meczach w Saragosie. Mhm. Bo też pamiętajmy, że my 2 mecze graliśmy w Saragosie, tak, tak. Czyli mecz przed otwarciem igrzysk, czyli pierwszego dnia zawsze piłka nożna wcześniej, no i później jeszcze to jedno spotkanie z USA. To graliśmy w Saragosie, czyli troszeczkę trzeba było się jednak przenieść. Tam nie musieliśmy spać w Saragosie przed meczami, czyli ewentualnie po meczach też spaliśmy, żeby wrócić następnego dnia do Wioski Olimpijskiej. A z Wioski Olimpijskiej, no to wiesz, no już ciężko było czasami wyjść całą drużyną, nawet po meczach, no bo tak, tu ktoś przyjechał z medalem olimpijskim z areny, no to się poszło, zobaczyło, pogratulowało w Wiosce Olimpijskiej. Tu były jakieś gry komputerowe, to jakieś były transmisje z całych tych igrzysk. Mieliśmy tam, wiesz, no, dojście do wszystkiego było, tak? No to jedni szli na masaż, nie było takiego, no bo to jak ktoś chciał wyjść, ale to były zawsze 4-5-osobowe grupki. Mhm.
Bo dzisiaj kibice reprezentacji Polski, czy ogólnie kibice piłkarskie, jak patrzą właśnie na tamte czasy, to one w bardzo dużej mierze kojarzą się właśnie z alkoholem. I ty w zasadzie przyznajesz, no rzeczywiście tak było. To były takie czasy, kiedy po prostu piło się w piłce.
No, piło się w piłce, no bo to, słuchajcie, no to taka była rzeczywistość. No nie było innej rozrywki. Mhm. No tak naprawdę, no spójrzmy. Grałeś mecz... No jaką miałeś rozrywkę później? No dobrze, no, mówimy, kino, teatry, opery były, tak? No ale bądźmy poważni. Z całym szacunkiem, no co tydzień nie można chodzić do opery. No to była taka tak zwana atmosfera tamtych czasów. No to była taka piłka. No nie oszukujmy się. No, nie mówmy, że... Tylko też niech ludzie nie biorą tego pod uwagę, że to tylko było wtedy, jak Kowal grał lata 90. Bo pamiętajcie, że Zbigniewa Bońka też wyrzucono z kadry. Józka Młynarczyka, no nie za to, że gumy do rzucia żuli za dużo, no przecież to, no, słuchajcie, no taka rzeczywistość była, no i to było zawsze, no to jest tak. imprezka, no... Tak to jest, tak. To są małe wesela, no, co byśmy powiedzieli, tylko pewnie bez kobiet, no. Jak się spotkasz tak, no, 20 chłopa po meczu wygranym w harendzie, no, Legionistów, no, i co, na co ma zrobić, no.
A ty miałeś taki moment, kiedy po prostu tobie jakoś, nie wiem, odwaliło od sławy, czy cokolwiek, czy nie? Bo takie mam wrażenie też, śledząc całą twoją karierę po przeczytaniu tej książki, że na przykład ty, poza tą kwestią alkoholu, to ty raczej tak nie korzystałeś z życia po prostu jako piłkarz. Nie korzystałeś z jakiejś wielkiej sławy, popularności, że raczej nie zabiegałeś o to szczególnie.
Ale nie miałem kiedy.
Teoretycznie miałeś, no, po treningach, po meczach.
Znaczy, nie, no słuchaj, no, dobra, no sławy, no ale jak sława, no słuchaj, wyobraźmy, nie, no sławny to człowiek był, korzystał. Tyle, że słuchaj, no zawsze gdzieś tam po meczach ewentualnie, jak nie szło się z drużyną, bo to niekoniecznie zawsze byłoby iść z drużyną, no to ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją dziewczyną, żeśmy jeździli Stodoła, Remont, Park, dyskoteki.
I wchodziliście bez kolejki.
No wiesz, no jak dobrze pamiętam, no tak, znaczy wiem, że gdzieś, nie wiem, czy nie dobrze kojarzę, czy... ale nie będę przypominał.
No przypomnij.
Skrzecz gdzieś stał na bramie. No przecież to było wejście za darmo. No ale wiesz, że to nie chodziło o to za darmo, bo człowiek aby ostać, ale bez kolejki, tak? Przede wszystkim były kolejki. Zawsze był stolik zarezerwowany i ewentualnie, gdyby coś trzeba było usiąść, no bo to wiesz. No i żeśmy tak sobie, dlaczego nie? Przecież wszyscy poznawali. Przecież tam chodzili kibice Legii i tak dalej. Nie, ale nie było takich właśnie, nawet mecze przegrane jak były, to człowiek się wybierał, bo się nie bał. No co zrobisz? No takiej drużynie grasz, ale czy show trzeba, nie? To raz przegraliśmy ze Stalą Stalowa Wola, no, u siebie 0-1, no, z Gudczyński kopnął z kilometra, wpadła do bramki. No, no, przegraliśmy. Dobra, no to jedziemy, no to tak można było iść. Wiesz, nie było tego, my mieliśmy tyle ten spokój, że nie było. Zanim się ujawnił artykuł na temat naszego słabego meczu, na temat człapania któregoś z piłkarzy, to my dawno żeśmy już byli po jajecznicy na kaca i po treningu. No. Dwa dni minęły. Nie? No bo mówię, w sobotę grałeś, a dopiero praca wychodziła w poniedziałek. No człowiek, w niedzielę zdążyłeś już wypocząć, a w poniedziałek już potrenować, zanim tą prasę ktoś przeczyta, jakiś kibic Legii Warszawa. No.
Zresztą wiesz. A ty czułeś się królem Warszawy wtedy?
No to wszystkich jakoś gdzieś tam, znaczy no, normalne, tak? Poznawali. Inna Warszawa była. Umówmy się, no jednak to była Warszawa tak, zdecydowanie tak, luźniejsza. Nie jakaś, nie wiadomo jak zawalona. Można powiedzieć, sami warszawiacy. No jak, gdzie to metro jeździło? Którędy? Nie było takich, wiesz, tanich taksówek, obcokrajowców. No zabawa. Wiesz, no to tylko miałeś, strzeliłeś sobie, tak jak mówię, no my żeśmy chodzili tutaj przy Starówce, przy Nowym Świecie do Harendy, no to przecież to jakiś tam tłum był, tam nie było jakichś tłumów, no największe tłumy to właśnie były w takich dyskotekach, tak? To wszystko tam, teraz jest tam Stodoła, Park, Remont, tam przy Polach Mokotowskich, tam w tamtym kierunku, ale...
Ale pytałem cię o to, czy korzystałeś z uroków tej popularności na zasadzie takiej, że będąc królem Warszawy, mógłbyś opuścić Brudno, wynająć sobie jakiś, nie wiem, apartament w kamienicy przy Nowym Świecie, kupić sobie jakiś mega samochód i nie korzystałeś z tego w ogóle, nie szastałeś chyba też tak kasą.
Nie, to znaczy, no z jednego prostego powodu... Za dużo miałbym do pozostawienia na Brudnie. Przyjaciele, rodzina. Bo tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, moi rodzice na Brudnie, w tym samym bloku moi przyszli teściowie, dziewczyna. W jednym bloku plus moich chyba 10 przyjaciół. Nie. I jeszcze w innych blokach dalej koledzy z Poloneza. No, ja musiałem wracać na Brudnie. Dla mnie...
Mogłeś wynająć jakiś apartament i po prostu wracać tam taksówką. Albo drogim samochodem.
Dlatego zawsze jak było to, czy po jakiejś imprezie, to taksówka była brana, powrót na Brudno i jak otwierałem okno, mówię, jest to świeże powietrze brudnowskie, które mi się tak bardzo to podoba. Już wiedziałem następnego dnia, jakiś dzień wolny, to już wiem, co będę robił. Już się spotkam, już sobie porozmawiamy, już będzie fantastycznie. Nie, to był taki etap, gdzie no wiesz, no też pamiętajmy, że no to było chwilę po tym, jak ja z tego Brudna się nie ruszałem. Ile ja tak naprawdę w poważnej piłce pograłem? Poszedłem do Legii październik 90, 3 lata później, No nie, no troszeczkę więcej, tak. 4 lata później wyjechałem do Hiszpanii, ale te zakładają, że to było tak na początku. Wolałem jednak spędzać czas. Tak? Nawet jak w piłkę, ja mówię, ja trenując Legią Warszawa, jeszcze grałem w piłkę z chłopakami. Nie mogłem brać tylko udziału w tych turniejach dzikich drużyn tam u nas na Brunie, bo takie turnieje, które wiecznie wygrywaliśmy naszym blokiem, a później nie chcieli mnie dopuścić, bo już powiedzieli, że jak jestem piłkarzem nogi, to już nie mogę w nich grać w tych rozgrywkach. Nie jestem amator. No ale dobrze, ale bez mnie to sobie poradzili.
Chciałbym cię zapytać o kilka takich charakterystycznych momentów z twojej kariery. Na przykład takie wydarzenie jak Niedziela Cudów, do którego ty się odnosiłeś i miałeś gigantyczne pretensje o to, że ten tytuł mistrzowski Legii odebrano. I nie wiem, czy odnosiłeś się do cytatu z Grzegorza Szeligi. Na pewno wiesz, o co chodzi.
Słyszałem.
Który odniósł się do tego po latach i który powiedział wprost, że sprzedał ten mecz Legia Wisła. I co ty sobie pomyślałeś po prostu w tym momencie, kiedy przeczytałeś ten artykuł?
Nie czytałem tego artykułu, ale słyszałem o nim.
Jaka była twoja reakcja?
Na co?
No, na te słowa.
Nie no, ale to przecież wszyscy wiedzą doskonale, że gdzieś mniej więcej tyle lat już się o tym pisze i o tym mówi, no to że gdzieś coś musiało mieć miejsce i pewnie takie rzeczy się pewnie zdarzyły. Tylko tyle, że się mówi zawsze mecz. Zastanawiam się to, dlaczego się mówi o tym, co powiedział Grzegorz Szczeliga, dlaczego się nie mówi o tym, co mówi zawsze Maciek Szczęsny, który powiedział, że w tym samym sezonie Lech Poznań kupił wszystkie mecze w Ekstraklasie.
Znaczy Stan na przykład miał taką teorię, że w ogóle za ten sezon to nikt nie powinien dostać mistrzostwa.
No i możliwe, że wtedy byłoby to, no tak, tylko że pod jednym warunkiem. No właśnie, tylko teraz pomyślmy, że wtedy akurat w prezencie Lech dostał eliminację Ligi Mistrzów. Znaczy Pucharu Europy wtedy, tak? Jeszcze czy już było? Nie, Pucharu Europy.
No wy zostaliście wyrzuceni.
No my z UKS-em tak. No właśnie, no, tylko że no, biorąc pod uwagę, bierze się tutaj słowo Szeligi, a nie bierze się Szczęsnego. No właśnie, dlaczego tak? Bo co? Bo chodziło o to, że w całym tym bajzlu, nieczystym w Polsce, i pamiętajmy, to nie jest tylko 90, który to był rok już, bo już
92-93.
Umówmy się, cofnijcie się 10 lat, 15, za czasów Tomaszewskiego, Bońka, jak chcecie to Kazimierza Górskiego, który też był trenerem reprezentacji, a przecież musiał wiedzieć, co się dzieje w Ekstraklasie, czy w polskiej piłce nożnej, zawsze to było. Nie mówcie mi, że tylko z 90.
Ale nie mówimy.
Nie, tylko ja mówię też do ludzi, którzy często tylko wracają do tego 93, nie?
No dlatego, że te mecze były strasznie charakterystyczne jednak. No te wyniki 7-1, 6-0.
No to ja ci wytłumaczę głupotą, wszystko to była głupota UKS-u. Znaczy wiesz, ja coś ci powiem. My żeśmy jako Legia Warszawa zapłaciliśmy Zagłębiu Lubin w przedostatniej kolejce pieniądze, żeby ograł UKS Łódź. No i byłoby pozamiatane. Wtedy się nie liczyły mecze bezpośrednio, tylko bramki.
Było 2-3, tak?
2-0 prowadził Lubin. No i w przerwie meczu doszło do... Ktoś przebił naszą ofertę. No i Zagłębie Lubin postanowiło tą przebitą ofertę przyjąć i przegrać mecz. I doszło tak do ostatniej kolejki. No i a przecież wystarczyło zagrać tak, jak się grało do przerwy, przyjąć od nas tą premię i byłoby po mistrzostwie i byłby spokój. Nie byłoby żadnej afery. No ale ktoś się bardzo napiął w Łodzi, przesadził z tą napinką, wiarną i się skompromitowali, tym bardziej, że biorąc pod uwagę, że liczyły się bramki, wyobraź sobie, że oni musieli wygrać dużo wyżej niż my, bo się bramki liczą. Oni mieli jeszcze gorszy bilans bramkowy o 2 bramki gorszy od nas.
Janusz Wójcik powiedział po tym meczu na gorąco w takim wywiadzie, że Legia tej reżyserii, cytuję w tym momencie z pamięci, że Legia tej reżyserii nie potrzebowała, ale że w każdej lidze pewna reżyseria musi być. Ja się tak zastanawiam w ogóle, jak człowiek się odnajdywał w takich czasach, gdzie miałeś świadomość, że tu jest mecz ustawiony, że tutaj ktoś do kogoś dzwoni, że tu ktoś kogoś może przekupić, analizujesz, dobra, ci powinni wygrać, ale w sumie zaraz, jeśli tutaj ktoś przebije taką ofertę, to jest masakra tak z dzisiejszej perspektywy.
Nie wiem, zajmujesz się ligą hiszpańską. Dosyć często bukmacherzy w ostatniej kolejce na remis poszczególnych drużyn płacą 1,10 albo 1,15.
Ja wiem, że był taki na przykład mecz Villarrealu ze Sportingiem Gijón na przykład w ostatniej, w ostatniej kolejce trenera Marcelino.
Jak gdybym miał się takiego przygotować, to bym ci wynalazł takich mnóstwo meczów, gdzie się musi skończyć remisem i jest remis płacony złoty 15. Złoty 15. Remis. Zwycięstwa jednej czy drugiej drużyny po 15. I dziwnym przypadkiem jest zawsze remis, bo pasuje jednym i drugim, tak? Do utrzymania.
No mieliśmy też mecz Szwecja-Dania na przykład na Mistrzostwach Europy. No to. Jasne, że tak, tylko chodzi mi o to, że czytając niektóre wypowiedzi i patrząc na przykład na ten sezon 92-93, ja się z tobą zgadzam, że pewnie wcześniej wyglądało to podobnie, to człowiek może odnieść wrażenie, że po prostu uczestniczy w jakimś w jakimś spektaklu, który od samego początku jest właśnie reżyserowany i pytanie, czy w ogóle to nie odbiera tobie jakiejkolwiek radości, takiego entuzjazmu, żeby tam grać w piłkę, jeśli wiesz, że za chwilkę ktoś się może oszukać.
No tak, tylko wtedy to były czasy, w których umówię się, to dlaczego masz to być czyste, jak wszyscy inni są nieczyści? Mhm. No zastanawiasz się, no to chwileczkę. No i słuchaj, nie dostaniesz nigdy orderu za to, że ty byłeś jedyny czysty. No taka jest rzeczywistość. No jeżeli ty masz możliwość walczyć z tymi nieczystymi, w sposób nieczysty, to walcz w ten sposób, a w sposób czysty nie dasz rady. Takie były czasy. To nie szło tak, że ci nagle byli czyści i świetnie grali w piłkę. Nie, tam ci jeszcze bardziej byli nieczyści. No i tak.
No ale są
tak
postaci, przetrwały te lata i wokół których nie ma tego syfu całego. Trenerzy, którzy wręcz szczycą się tym, że nie brali udziału w tym. Typu Andrzej Strejlał, typu Orest Lęczyk na przykład.
No i wiesz, no i tutaj, no tak, tylko że Andrzej Strejlał to wiecznie mówi, wiesz, Andrzej Strejlał, wiesz, jak, no on mówi tak, nie wiem, kto mi tutaj sprzedał mecz, nie, i tak dalej, dlaczego on mistrzostwa nie zdobył, nie? Mhm. No to co? On wie kto, on tylko, że no nie powie, no, wiesz, Andrzej Strejlał to wiesz, jest taki, nie, że, no przecież on wielokrotnie w rozmowach prywatnych mówi, że ja wiem, kto mi sprzedał ten i mecz, ten i ten. Mhm. Jak prowadził Legię Warszawa, tak, i nie mógł wygrać tytułu mistrza Polski, bo gdzieś tam zawodnicy powoływani do wojska mu zrobili psikusy, tak. No taka była Polska. No. Pamiętajmy, Legia Warszawa też miała zawodników, którzy niekoniecznie chcieli dla niej walczyć, gryźć trawę i coś, bo dostali wezwani do wojska i musieli to odbębnić, tak. Mhm. Za dobrze nie zarabiali, a musieli tutaj być te półtora, dwa lata przy Łazienkowskiej, no to robili różne tego numery i to jakbyś tak posłuchał tych zawodników. Ja jak wchodziłem do szatni Legii Warszawa, to tych historii tak się nasłuchałem, że niektórzy piłkarze mi tam od razu ich znienawidziłem, chociaż chodziłem i im kibicowałem we wcześniejszych latach. No ale taka rzeczywistość, takie były czasy po prostu. No i...
A gdyby na przykład w szatni właśnie ktoś tak się zbuntował i powiedział, ja nie biorę po prostu w tym udziału, to jaka byłaby reakcja?
To znaczy?
Bo nie... No jakiś piłkarz powiedziałby, że jemu taki klimat nie odpowiada, że nie ma zamiaru się zrzucać na przykład na jakiś mecz albo uczestniczyć po prostu w tego typu reżyserii, jak to ujął Janusz Wójcik. To zostałby spacyfikowany po prostu błyskawicznie?
Nie wiem, czy akurat by doszło do czegoś takiego. To chodziło bardziej... No. Słuchaj, no teraz wiesz doskonale, jak tam czasami sprawdzają to w Hiszpanii, bo zajmujemy się hiszpańskim futbolem, o tych sędziach, nie, sprawdzają to. Tam u nas to było tak, o Jezu, ten sędzia to na pewno przyjął z tej strony, to ktoś tam zszedł z klubu, z tych wyższych półek, to może i my mu coś dajmy, nie? I tak wiesz, to były takie czasy. Mhm. Sędzia tam jak nie wziął...
No w Hiszpanii pojawiło się nawet takie określenie maletines, czyli walizeczki.
Ta. No tak, no ale to właśnie dlatego, tak, maletines, i one były takie, te walizeczki dla drużyny, która tam, tak, to wiesz, zawsze się mówiło o tych ligach przegranych przez Real na Teneriffie, nie, że tam Barcelona zawsze ich tam podpłaciła. No i okazało się to skuteczne, jeżeli taka była koncepcja, no to okazało się skuteczne, ale to było płacenie pieniędzy drużynie, która ma ograć Real Madryt, tak? Mhm. No właśnie. No, I tak samo my zrobiliśmy z Zagłębiem Lubin. Mhm. To znaczy, my im zaoferowaliśmy w przedostatniej kolejce, jako grają LKS, to, że oni już mieli pieniądze w klubie u nich leżały. Mhm. Przecież już tam pojechał wysłannik, pojechał zapłacić im pieniądze za wygrany mecz z LKS-em, jeżeli wygrają.
A powiedz mi, a ty po wyjeździe do Hiszpanii byłeś w szoku, że w Hiszpanii też to trochę tak działa? Oczywiście nie do tego stopnia, ale że też zdarzają się takie mecze, przy których po prostu drapiesz się po głowie i wiele rzeczy wydaje ci się podejrzanych?
To chodziło o ten
ten mecz z Atletico, tak?
Ten mecz ze Sportingiem Gijón. Mhm. Ten mecz zaległy, tak co Sevillę rzucaliśmy. Mhm. To porażka 0-1 u siebie na Benito Villamarín. No ale to była kwestia tylko i wyłącznie naszego szaleńca Manuela Ruiza de Lopery, tak? Który on po prostu nienawidził sąsiadów i była możliwość, że my ten mecz zaległy, jak przegramy, to Sevilla ma duże szanse na to, żeby spać, bo Sportnik ucieknie. Wiesz, to był taki mecz, że ja też w nim zagrałem, no bo nie chciałem już grać. Mhm. Po tym, co przeszedłem w Polsce, to ogólnie tam chyba to stwierdziłem, że ja sobie... Zresztą no, chyba tam było 5 czy 6.
Wielu nie chciało grać w tym meczu, piłkarzy.
Tak, tylko ci mądrzejsi, tak jak ja i jeszcze kilku innych, od środy strzelały na mięśnie, nie? Mi akurat idealnie, bo dzień, znaczy tam 2 dni przed meczem jakoś, mi akurat strzeliło na rozruchu przedmeczowym, dzień przed meczem, czyli zanim zrobili im badania, że nic nie ma, no to...
Trzeba było poczekać.
Nie, to już drużyna była powołana, nie? Czyli mi na rozruchu, nie? Ja tam chyba 10 minuta rozruchu, ja uj. No i później, wiesz, rozruch trwa 40 minut, A trener sobie tam listę powołanych, no z moją nogą się nie da, nie? Ja następnego dnia, tam, znaczy dwa dni później po meczu, do lekarza. Nic nie ma, możesz trenować, nie? Ale wiesz, nikt nie ma pretensji, bo zdawali sobie sprawę, że za dużo tych kontuzji jak na taki mecz. Niektórzy wyszli, płakali. No Roberto Rios, pamiętam, po prysznicem, on grał w tym meczu, on płakał. To był chłopak, który płakał, tak, że on musiał, więc że on nie zapał, nie łapał kontuzji, zagrał w tym meczu. No i zobaczył, co się dzieje. On pod prysznicem, było chyba ze 3-4, którzy płakali po tym meczu, że tego się nie da. No ale to wiesz, mieliśmy mafiozę na kierownicy z góry.
Bo Manuel Ruiz de Lopera to nie jest taka postać, o której mówi się tyle, co o Jesusie Hillu na przykład, o którym powstają nawet produkcje filmowe. No ale to też był taki kolorowy ptak tamtych czasów i to był podobnego typu prezes. Może nie aż taki freak, no ale też jeden z większych wariatów chyba w hiszpańskiej piłce.
No tak, tak, tak. No zmarł parę tygodni temu, a tak, i ogólnie opinie podzielone. To znaczy tak, fantastyczny, bo wyciągnął ten Betis z totalnego tak zwanego kryzysu, awansował z nim wtedy akurat, jak przychodził Lorenzo Serra Ferrer i ja do Primera División, rok później trzecie miejsce żeśmy zajęli, przecież to po powrocie trzecie miejsce w Lidze Hiszpańskiej to jest jakiś
niesamowity
tak, sukces. Tak, później była ta Alfonso z Realu Madryt, później był przecież Jarni, Finidi z Ajaxu.
Mega kasa za Danielsona.
Danielson, rekordowy transfer, tak. No to wszystko było wszystko fajnie, tylko do pewnego momentu, bo później z tymi zawodnikami on spadł z ligi. No przecież to
ogólnie... I oni chcieli spaść z ligi nawet po to, żeby rozwiązać automatycznie kontrakty, prawda?
Tak, bo poszło do tego, ten był taki cwaniak, że zaczął podpisywać kontrakty, później, znaczy podpisane kontrakty zmieniać, znaczy żeby podpisać dłuższy, ale tak zwany jeden kontrakt od Reimachen, a drugi Federativo, nie?
Czyli za wizerunek i wizerunek. Ten, który zgłasza
no,
do federacji.
No tak, ale zrobił taki na przykład najazd za czasów już Joaquina i właśnie Denilsona. Zrobił z trenerem najazd na imprezę w jednym z mieszkań, znaczy w jednym z domów piłkarzy. No i miał już gwarancję, że kontrakt ten, wiesz,
wizerunkowy
już się nie należy wypłacać, nie? No bo co ty mi tutaj wizerunek?
Psujesz wizerunek.
Przyjechał prezydent z trenerem i jeszcze dziennikarz, bo robili zdjęcia, tu afera.
To Joaquin opowiadał chyba.
Tak, bo to jedno z tym, dlatego wiesz, no Joaquin też jak żegnał Loperę, ostatnio no to też mówił o tym właśnie, że czasami były jakieś te, no ale pamięta, no sukcesy Betisu. A później to było tak, pierwsza jego, nie wiem, dekada czy 15 lat, a później się wszystko rozsypało, jak zaczęły wychodzić te jego machlojki, o których wcześniej się nie mówiło, tak? No machlojki, no jak on wykupił część akcji, za które nie zapłacił Betisu, znaczy większość akcji, ale nie zapłacono.
Czy wiesz co, w ogóle to były chore czasy tak pod względem biznesu, bo dla mnie to jest nie do pomyślenia, że na przykład klub nie płaci ci przez kilkanaście miesięcy, jak to jest w ogóle możliwe? No dzisiaj piłkarze są dużo bardziej chronieni, a ty w ogóle te kasy z Betisu odzyskałeś, czy nie?
No nie, no ale tylko dlatego, że postanowiłem, że wtedy jak jeszcze nie wróciłem do klubu. No ja praktycznie nie dostałem.
No wiem, zbuntowałeś się i przez...
Znaczy dostawałem kontrakt tylko ten federacyjny, a nie dostawałem tego. Nie?
A jak się tam proporcje układały?
No raczej było...
Więcej z wizerunku.
Więcej z wizerunku, tak. No i ten, on ogólnie tam... No, tam było kilku, bo tam ten Widakowicz jak grał, to też świetny środkowy obrońca i mnóstwo tak, takich umów było. No i myśmy tych, ja wiem, już prawie dwa lata mijały, jak myśmy ten nie dostawali. No ale wiesz, no, mówisz, ale swoim menadżerowi to, a nie, no to będzie wszystko tego. No i tak, no to jest, jak to stwierdziłem. A później no, była taka kwestia, że wystarczyło powiedzieć, dobra, panowie, tyle, że się nie opłacali, to dawać mi tu kartę na rękę i cześć, nie? No tylko musiałem podpisać, że nie będę się tam z nimi nigdzie sądził o pieniądze. I no, dobra, zjeżdżać i tak nie dostałem, to już więcej nie dostanę, nie będę z wami się sądził, wyjazd.
No i nie dostałeś tej kasy ostatecznie. No. 600 tysięcy dolarów, tak?
No tam było coś takiego. Znaczy nie, no poczekaj, no federacyjne dostałem, no bo normalnie płacili, musieli płacić, nie, ale do tego...
No czyli tam 400 ci zalegali, tak?
No gdzieś tak, ponad 300. Ale no to wiesz, no co zrobisz, jak dopiero później się tak właśnie zorientowałem, tak? To znaczy ja wcześniej podejrzewałem, że coś z Loperą jest nie tak, jak miał za mnie ofertę z PSV Eindhoven i nie chciał mnie puścić, nie?
A ty tam miałeś zastąpić któregoś z tych wybitnych napastników, którzy tam się przewijali?
Tak oni, czy... Słuchaj, to teraz musisz szybko w głowie pogrzebać. Ja miałem, znaczy nie zastąpić. Oni chcieli ściągnąć kogoś właśnie z Hiszpanii i ściągnęli Rumuna jakiegoś do PSV i też z Ligi Hiszpańskiej. Tylko nie będę ci, nie wiem.
Sprawdzimy.
Czy ewentualnie...
Który to był sezon dokładnie?
To był sezon mój chyba 3-9-5-9-6 byłby. Jakiś, nie wiem, czy nie z Salamanki jakiegoś, ale słuchaj, to już naprawdę już strzelam, że z Salamanki...
Sprawdzimy.
PSV, wzięli rumuńskiego napastnika i wtedy właśnie ja miałem tam trafić, bo była taka oferta, nawet mój ten menadżer hiszpański też mówił, czy chciałbym się przenieść ciepłego do chłodniejszego, a ja mówię tak, słuchaj, ale miałbym bliżej do domu.
Ovidius Stinga.
No tak, i on.
Z Salamanki,
no widzisz, zostaje czasami w pamięci takie kluby. I tak mówię, byłbym bliżej Polski. Mhm. To jest zawsze łatwiej, tak? No bo to jednak w tamtych czasach.
Tomek Iwan tam grał wtedy?
Tak, znaczy wiesz co, chyba zaraz Tomek czy przychodził. Coś takiego było, że chyba zaraz Tomek Iwan albo przychodził, albo już był. Nie wiem, ale wiem o tym, że ja już brałem to pod uwagę, że. No trochę się nacierpiałem tych upałów tam w Sewilli. Przepiękne miasto, nie chodzi o to.
Co ty byś robił w tym Eindhoven, tak swoją drogą?
No nie wiem, miałbym bliżej do Polski. Człowiek jak wyjeżdża w tamtych latach wyjeżdżał, tak. W Sewilli to jeden Polak, nauczyciel, z którym się widziałem na dwóch lekcjach, po czym on zrezygnował, bo zobaczył, że klub mu za mało płaci w stosunku do tego, co ja zarabiam. A ja też bym zrezygnował, bo mnie zaczął uczyć od jakiegoś podstaw, tak jakbym dopiero był niemowlakiem, a potrzebowałem w szatni o czymś o piłce nożnej, a tam wiesz. No troszeczkę miałbym tak, rodzina miałaby bliżej. Słuchaj, ja przylatując do Polski, ja potrzebowałem 21 godzin na podróż, no daj spokój. Ja wstawałem o 5, może trochę mniej, 17-18. Ja wstawałem o 5 rano w Sewilli, a lądowałem na Okęciu dopiero około godziny 21-22. Ja zanim za Bruno dojechałem, odebrałem bagaż, to była północ, no człowieku. Podróż życia z dwoma przesiadkami.
Początek drugiego sezonu to był też ten słynny mecz z Meridą, kiedy trener Apostel nie chciał, żebyś ty w tym meczu wystąpił, a ty nabawiłeś się kontuzji i pytanie, czy to nie był jeden z tych kluczowych, negatywnych momentów w twojej karierze. Czy gdyby nie ta kontuzja, to zrobiłbyś jeszcze większą karierę w Betisie?
Wiesz co, ta kontuzja, to mi się wydaje, że to jest taki punkt, gdzie tak, po pierwszym sezonie taka aklimatyzacja czy coś, ale po pierwszym sezonie, tak, to wszystko fajnie się czujesz, przyjeżdżasz na okres przygotowawczy. Gramy różne sparingi w tym okresie przygotowawczym. Ja tam wyglądam świetnie. Dochodzi do takiego turnieju, Trofeo Colombino w Huelwie. Mhm. Gdzie gramy dwa mecze, ja w każdym z nich strzelam bramkę z dwoma, no wiesz, taki turniej, wiesz, przedsezonowy, nie? Cztery drużyny, półfinał. No ja tam jestem królem strzelców z dwoma golami. No, w dwóch meczach, tak? Tu strzelam. Wyglądam fantastycznie. No i jest ten powołanie właśnie zaraz na ten, czyli jest tak, no jest jedna kolejka, no i jest reprezentacyjna. Znaczy nie przerwa, tylko no jest reprezentacyjna. No nie wiem, czy wtedy była przerwa, bo to czasami tak było wtedy. Ale dobra, jest ten mecz z Meridą na wyjeździe. No i ogólnie, no nie było przerwy, no bo był mecz z Meridą, bo normalnie pojechał na zgrupowanie. Tak. Tak? Jest powołanie, no ale Sera Ferrer przychodzi, mówi, słuchaj, potrzebuję cię, bo ty jesteś w tym od razu po meczu, wracamy może i lecisz na reprezentację. No to ja dzwonię do Apostela. Mówię, no tak i tak jest. No ja tu nie ma problemu, Kowal, dobrze się czujesz tego, to... No, ale widzisz, no pech chciał, że władował mi się chłop od tyłu w ten i ta strzałkowa poszła i w pierwszej połowie i tyle byłoby, i tyle było, nie? No i później dopiero gdzieś wróciłem ku lutego marca, nie? No to też mogło zaważyć, tak? Drugi sezon, czyli wiesz, jakby nawet dzisiejsze czasy, nie masz tak, że zagrasz mecz i jedziesz na kadrę, jest przerwa reprezentacyjna i koniec wtedy, ta przerwa już była, to znaczy przerwa, już powołania były, już mogły, ja już mogłem być, większość była na kadrze, a tu jeszcze była kolejka ligowa, no to też tak troszeczkę, inne czasy, nie?
Kompletnie.
No i łapiesz taką brzydką kontuzję, która cię, i nagle wiesz, no i później siedzisz w tym gipsie, w basenach i różnych takich rzeczy i po jednym wejściu od tyłu, nie, no władował mi się tak, że ja słyszałem tylko chrup, i mówię, oho, fajnie, od razu ból, nie? I to było, to mogło być taki punkt zwrotny tam, tak? No bo jeżeli już zacząłeś ten drugi sezon i w okresie przygotowawczym wyglądasz na jednego z najlepszych piłkarzy Betisu, trener cię, nie mówię, że błaga, ale chciałby, żeby ty został tutaj na mecz, ten pierwszy otwarcia z Meridą, no to dlaczego Dobra, no. Mhm. Tym się wywalcza też, dajmy na to, pokazuje się, wiesz, dobra, no, przecież mi niepotrzebne jest zgrupowanie. Jak się czuję dobrze tutaj, mogę ten mecz zagrać, mhm. a za kilka dni mecz reprezentacyjny. No ale no, widzisz, no, czasami są, można powiedzieć, wybrałeś zły klub, a może wybrałeś zły mecz. Może, no trzeba, tak, tak, może trzeba było wybrać reprezentację, znaczy nie wybierałeś meczu, tylko może trzeba było od razu jechać na reprezentację, spędzić fajnie z kumplami w długie zgrupowanie.
Wrócić na drugi mecz. A powiedz, a prezes Lopera faktycznie chciał podać do sądu Piechniczka za to, że cię obrażał?
No nie wiem, tam chodziły takie, no wiesz, bo to jak gdzieś tam poszło czy coś, no to no może miał taki, on ogólnie to chciał wszystkich tam podawać do sądu. To jest, wiesz, mhm. taki, to był taki, taki człowiek, że zresztą, no mówię, te parę tygodni temu, jak te opinie wszystkie, wszyscy chcą pamiętać Lopera tych pierwszych lat, z tych 15-20, a nie później, tak? Od momentu, gdzie się jak już wyszło na jaw te jego oszustwa z tym właśnie jego akcjami, za które Betisowi nie zapłacił, przez to Betis popadł jeszcze w totalne długi, czy tam też zadłużenia, tak? I tak dalej. No to wszystko tak, wiesz, powstało, że później, no wiesz, no, on też zanotował spadki z ligi, no to wiesz, no, z taką drużyną jak, i tak jak wspomniałeś, no, z taką drużyną jak spadasz, no petarda, tak, z Danielsonem.
Choć Danielson nie zrobił na tobie wielkiego wrażenia, prawda?
Wiesz co, no, ja ci powiem, ja z nim byłem krótko w treningu, no bo później miałem tą kontuzję, wiesz, taką też za Luisa Aragonesa i tak, jak przyjechałem z kadry i później wypożyczenie do Las Palmas, to znaczy, wiesz co... Dużo tych zamachów na
sztuka dla sztuki.
No, powiem ci tak, jakoś...
On miał ten bardzo charakterystyczny dribbling, gdzie przekładał nogi nad piłką
kilkanaście
razy w miejscu, i to, nie zdobywając ale przestrzeni.
Ale to robił, wiesz, ja coś ci powiem, to wkurzało. Nawet, on to nawet potrafił, wiesz, robić na treningach, wiesz, kiedy jak mieliśmy trening bez obrońców, to znaczy dwóch napastników w polu karnym, czekających na wrzutkę, on prowadził sobie piłkę i on tak, on to robił, on już wtedy sobie, wiesz, próbował z tego, puszczał
piłkę. Ten rowerek charakterystyczny.
Tak, tak, wiesz, lewa, prawa, puszczał piłkę i dopiero wrzucał, nie? Bez przeciwnika, ale to jakby cały czas chciał się doskonalić w tym, żeby to, wiesz, gdzieś się tam nie potknąć czasami, ale no, człowiek, dawaj tą piłkę w pole karne, bo już zmarzłem, nie? Mówię, w Sewilli, ile będę czekał. Nie, no taki miał taki typ, no ale wiesz, Brazylijczycy są cierpliwi ewentualnie, wiesz, oni jak już mają coś, piłkę i chcą się pobawić, jak są w nowym otoczeniu i tak dalej, tak dalej. No, może całe szczęście, że byłem z nim krótko, bo mógłbym nie wytrzymać.
A który z piłkarzy Betisu robił na tobie takie największe wrażenie, że to wywołał u ciebie po prostu efekt wow?
To była drużyna taka skomponowana, raczej bym powiedział, z dobrych piłkarzy tworzących jeden świetny kolektyw. Oczywiście, ja mówię o pierwszym sezonie. Jeżeli chodzi o pierwszy sezon, znaczy ogólnie o tym, to Risto Widakowicz, środkowy obrońca. To był jeden z tych zawodników, który tak, totalny spokój, głowa zawsze uniesiona do góry. To jak on podchodził do karnego, to wtedy dopiero zacząłem, jak można rzuty karne strzelać na ten niewypoczynkowy. To w ogóle piłki nie spoglądał na piłkę. Bramkarz w jedną, piłka w drugą. Wtedy, tak? On tak, on podchodzi do piłki. My na treningach się podpatrywali, co? Musi któregoś razu nie trafić w tą piłkę. Nie, nie zdarzyło się. Tylko wiesz, on był takim do karnych ewentualnie, jak podchodził na meczu. Ten tam piłkę. Ale rzucił się, wiesz, że wtedy to bramkarz to godzinę temu się rzucił, nie? I na luzie. To był taki obrońca wysoki, z gazem, coś jak Tomek Łapiński w naszej reprezentacji olimpijskiej. Świetny w obronie i do tego z gazem. No i techniczny. A no i później, no to wiesz, no przychodził Alfonso, no to już inna szkoła jazdy, nie? No bo to Alfonso, patrzcie, Jarni, ten to był dopiero. Robert Jarni to był ulubiony nasz pomocnik, to znaczy pomocnik na treningach, to był, ojej. To co, no, obijał głowę ci tylko, nie? Te wrzutki jego silne takie, a z drugiej strony komediant Finidi, no i zabawa, nie? Ale z nimi na miastach się szło, to panie. Tak właśnie, to żeby nie tak nie było, że tylko w Polsce się. Tam mieliśmy czasami takie imprezy, że prosto z baletów wjeżdżali do szatni niektórzy. To nawet ja zdążyłem się ze 2-3 godziny przespać, przebrać, a oni w tych normalnie jakieś tam ładnych strojach wpadali normalnie prosto i to samochodami, uwaga, i to samochodami swoimi. Prosto.
Wszyscy narzekają na polską piłkę, a w Hiszpanii generalnie funkcjonowało to tak samo. I jeśli chodzi o imprezy, jeśli chodzi o te wszystkie pozostałe historie. Takie mam wrażenie w ogóle, że wyjechałeś do Hiszpanii i spotkałeś dokładnie to samo, co w Polsce.
Tak, tak.
Kolorowi prezesi,
ale to wiesz, to,
ustawione mecze, to, imprezy.
Troszeczkę ładniej opakowane, ale tak było. No, ja pamiętam, jak my żeśmy jeździli zawsze do Madrytu. To był jedyny taki nasz wyjazd, gdzie jeździliśmy pociągiem. Mhm. Nie było sensu brać samolotów, no bo 2,5 godziny jesteś w Madrycie. No i zawsze było tak. W grubowych garniturach. No panowie, bierzemy jeszcze coś na wieczór, nie? Bo żeśmy po meczach zostawali, żeby rano wrócić pociągiem. No i gramy tam mecz z Atletico Madryt na Vicente Calderón. Ja nie pamiętam, jaki to był wynik, ale gramy mecz. Później wieczorem do hotelu. Kolacja. No i tam oczywiście zbiórka. Przebieramy się za pół godziny. Wychodzimy. No i jedziemy, nie? Wchodzimy do lokalu. I można byłoby drugi mecz zagrać Atletico Madryt Betis. A tam Kiko Lopez. I to jeszcze wiesz, no Lopez, który w Igrzyskach Olimpijskich przy mojej bramce kopów mi nas sprzedawał, nie? Mhm. No. I można było ten sam mecz rozegrać. Słuchaj, tak, 3/4 Betisu na dyskotece i plus 3/4 Atletico Madryt, nie? Mhm. No i wszyscy... O.
A ty w tej szatni Betisu na przykład byłeś duszą towarzystwa? Błyskawicznie się odnalazłeś?
Tak, ja się szybko odnalazłem. Wiesz, może dlatego też, że ja jednak poszedłem w kierunku troszeczkę takim... ja poszedłem w stronę Hiszpanów. Jednak miałem jeszcze Stosica, troszeczkę miałem tych Bałkańców. Mhm. Oni raczej jednak trzymali się razem. Jak przychodziłem, to miałem dwóch Rosjan. No to oni też swoje. No a ja jako ten singiel do Hiszpanów. Ale wiesz, powiem ci tak, przychodził, wracał na zakończenie kariery do nas Rafael Gordillo.
Mhm, legenda.
Nie no, gra jak legenda. No i zagrał nam ostatnio jeszcze ten swój sezon tam i później mecz pożegnalny. No ale ten jak rozprowadzał ekipę, to już... Ten to przyszedł chyba nie tylko, żeby zrobić wynik z Betisem, ale... Nie, słuchaj.
Ale Betis chyba lubi takie postaci, bo Joaquin też jest tego idealnym przykładem.
Tak, tak, tak. Ja ci powiem, ja naprawdę nie żałuję tych lat, bo wiem o tym doskonale. W życiu bym się nie pobawił w Sewilli z takim gościem jak Rafael Gordillo. To jest, wiesz, nieprawdopodobne. Dlatego ten wybór mój Hiszpanów, żeby z nim tam gdzieś, z nimi gdzieś tam w większości przebywać, był najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o to. Nie tam, że grupa bałkańska, czy tam rosyjska, czy jeszcze jakaś inna zagraniczna, chociaż też za dużo zagranicy nie było, bo wiadomo, bo jakie były też przepisy, tak? Zresztą ja byłem tym obcokrajowcem poza Unii. Oni też. No to tak troszeczkę było... Przede wszystkim przy meczach, przy zgrupowaniach do Holandii, nie? Zawsze oni przechodzili, a ja stałem w kolejce jak ten ciołek. Bo wiesz, to strefa Schengen. Ale to my to jeszcze, wiesz, poza Unią, a tamci, no musiałem z paszportem, a tamci czekali zawsze na mnie, żebym przeszedł. Nie? Ale tak, hiszpańska ta grupa pod wezwaniem Rafaela Gordillo to... No i Angel Cuellar, nie? To powiem ci tak, to było tak, kapitan, wicekapitan i poszli. Daleko zawsze te imprezy były o tyle. Słuchaj, w środku tygodnia, po takich dwóch, trzech dniach zmęczeniowych treningów i był tak dzień przed, oczywiście te imprezy zawsze były tak dzień przed odnową biologiczną.
Mhm. Idealnie.
Tak, tak, tak. Tam był tylko rozruch. Jak to, i oczywiście rozruch to był na zasadzie, kto chce siatko nogę, kto chce to tylko woda, masaże i tyle, co by było. Mhm. Dlatego to najczęściej wypadało w czwartki te bomby imprezy. Piątek była totalna odnowa. Oczywiście mecz musiał być w niedzielę. Ale najczęściej graliśmy w niedzielę, bo wtedy kolejka odbywała się jednak raczej niedzielna. Kilka meczów o jednej godzinie.
A co ty pomyślałeś sobie, kiedy zobaczyłeś Bellerina w koszulce z nazwiskiem Kowalczyk?
Jest to zaskoczenie. Duże zaskoczenie. No wiesz, no to jest świętowanie, tak? Ja się, wiesz co, później, dwa tygodnie później dowiedziałem o tym, że mogłem spokojnie, bo były zaproszenia na ten finał Pucharu Króla dla mnie też by było, tak? Bo oni mówili, dlaczego nie przyjechałem, nie przyleciałem na finał Pucharu Króla. No mówię, Tak, w sumie mogłem, ale wiedziałem, że 2 tygodnie później lecę do Sewilli na ferie, do córki. Nie? Także nie brałem tego pod uwagę, nie? Że nawet żeby polecieć, wrócić i później znowu lecieć na dwutygodniowe wakacje. No ale fart chciał, że ja później spotkałem Bejerina przy okazji finału Ligi Europy, jak powiedziałem, tydzień po swoich wakacjach. No,
na mieście?
Tak, my przy hotelu, w którym spaliśmy, mieliśmy taką knajpę, poszliśmy sobie usiąść na zewnątrz, tam z wycieczką, bo tam wycieczka była i tak poszliśmy usiąść. Siedzi też moja córka, która tam mieszka i tak ona się rozglądała, mówi: ojciec, widziałeś? Ja mówię: co widziałem? No Bejerin. Jak to Bejerin? No mówię, dopiero co... No to dawaj, ruszam do niego, nie? Mówię, faktycznie Bejerin, no i tak żeśmy sobie...
Ale podszedłeś do niego i powiedziałeś: ja jestem Wojtek Kowalczyk, ten piłkarz, którego koszulkę miałeś na sobie, czy...
Nie, moja córa najpierw, bo moja córa siedziała, poszła tam w jego kierunku i tak spojrzała, nie, że on jest i...
On jest charakterystyczny, nie da się go pomylić z nikim.
Bigotes.
Dokładnie.
Ale tak, i poszło, i dawaj ojciec, ja mówię, nie, no, ja od razu wstałem, idę, bo ja byłem przekonany, że to on, tak, no z wąsami za dużo Hiszpanów po sobie, znaczy chodzą, ale no, nie ten z Rosji, ja to widzę, jak wygląda człowiek, tak, nie jakiś podstarzały, tylko wysportowany, no to. No i tam poszedłem, no i tak wiesz, no i Karolina zaczęła i... No, ale on mnie jak zobaczył, to mnie od razu poznał.
Poznał cię od razu, tak?
Tak, tak, on mnie poznał, bo wiesz, oni mu pokazywali, tak, wiesz, te zdjęcia i tak dalej. A to było chwilę po, to ile było, to mogło być z miesiąc po finale, tak, Pucharu Króla, no i akurat tak, jedzieliśmy tam, tak, padał fotki, ale porozmawialiśmy, tak się pytałem, czy o to pozostanie jego w Betisie, nie, on tam mówi, cały czas mówi, on mówi, że chciałby zostać, ale nie od niego zależy i wiesz, ale to taki fajny epizod, no tam była taka właśnie ta sytuacja odnosząca się do takich zawodników, a że akurat jemu też i Rafael Gordillo później, znaczy, którym się spotkałem przy okazji tam na meczu Betis-Barcelona, jak byłem właśnie tam po 50 swoich urodzinach 2 lata temu, no to też mówił, że jakiś pomysł tam by mieli jeszcze, nie? Ale później jak jeszcze się wysiadł, właśnie chodziło o to, że Bejerin przypominał Kowalczyka, nie? No a wiesz, a on tam Rafael Gordillo, no to jest tam... Szycha w Betisie, tak? Nie jest prezydentem, no bo prezydentem jest...
Ja nie wiem, czy to nie jest postać numer 2 w ogóle w historii po Joaquinie.
O, ja bym powiedział, że jeden. Pamiętaj, że teraz otworzono fantastyczny nowy ośrodek Betisu. Był treningowy i się nazywa imienia Rafaela Gordillo. To jest, wiesz... Nie, tak naprawdę, jeżeli chodzi... Oczywiście Joaquin, tak, ale jakbyś miał dzisiaj... Kibice mieli wybierać, co chyba największa ikona tego klubu. No poprzez... Tak, mecze w reprezentacji, fantastyczna kariera w Realu Madryt, mi się wydaje, i tu Betis, to raczej Rafael Gordillo. Mi się wydaje, że Joaquin będzie na drugim miejscu.
Nie jest ci trochę szkoda tak po latach, że Betis do ciebie podchodzi jak do legendy niemal, że masz zaproszenia na mecze, że Lorenzo Serra Ferrer cię przyjmował, że generalnie widać taki sentyment, mimo że no, nie należysz do galerii sław największych Realu Betis,
no nie.
To przyjmują cię w taki sposób, a że Legia, czyli klub, z którym ty zawsze się utożsamiałeś i nawet w twojej książce w kontekście Betisu napisałeś takie zdanie: nie zmieniajcie mi religii, bo religią jest Legia i ja nie będę Betiko, tylko po prostu piłkarzem, który gra dla tego klubu, że no, w Legii nie masz takiego odbioru, nie ma co ukrywać, że kibice mają do ciebie pretensje o mnóstwo niesamowicie ostrych wypowiedzi, że jakieś transparenty ci nawet wieszali na brudnie. Pisałeś, że chyba przed oknem twojej mamy. Nie masz takiego żalu trochę związanego z tym? Czy z drugiej strony myślisz sobie, że to jest naturalna konsekwencja twoich wypowiedzi, które często w kontekście Legii były ekstremalnie ostre?
Nie, wiesz, nie przejmuję się. Troszeczkę zdaję sobie sprawę, jakim świętem jest futbol w Hiszpanii. Tak? No, a jeszcze południe Hiszpanii, to już jest w ogóle. Tam oni są... Dla kibica klubu takiego jak Betis, czy kibica klubu takiego jak Sevilla, nie ma znaczenia, czy ty tam byłeś królem strzelców ligi, czy ty tam rozegrałeś 200, 300, 400 spotkań, czy tak jak ja 64. Nie ma znaczenia. Ty tam byłeś, dałeś frajdę. Wiesz, dla mnie to, ja jak tam jeżdżę do swojej córki na wakacje, jak spotykam się gdzieś tam po knajpach, no oczywiście dalej po knajpach, no trudno w Sewilli, tam nie ma nic innego, nie ma sklepów, są same knajpy. Jak spotykam się z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam jak mnie rozpoznają albo pamiętają, to im mówią: słuchaj, twoja bramka w derbach z Sewillą, wygrany meczu 2-1, mi ten jeden mecz by wystarczył, żeby mnie tam szanowali. Ja tam nie musiałem rozegrać 64. Jeden. Wystarczył jeden. W derby.
Ale jest coś w tym rzeczywiście.
Meczu derbowym. Że... Pamiętają tę moją szaleńczą akcję i bramkę w Pucharze Króla San Sebastian, tam co spod końcowej linii. Mhm. Też strzeliłem. Też mówią, ale żeś tam wtedy zawinął. No, mówię, no, grało się troszkę, nie? Mm-hmm. Tak, wiesz, jak to z nimi, nie, tak to szanują. Słuchaj, ja tam mam tak, co najlepsze, ja tam mam więcej przyjaciół, kibiców Sewilli, niż kibiców Betisu. To znaczy, dlatego, znaczy, bardziej chodzi o to, że z tymi, z którymi się związałem za młodu, raczej byli kibicami Sewilli, czyli ta mm-hmm. rodzina, która nam pomagała, się opiekowała troszeczkę, jak ja na mecze wyjeżdżałem z żoną i dzieckiem dopiero co urodzonym, to oni wszyscy byli Sewillistas. No to wiesz, no ja mam tak więcej raczej znajomości, znaczy mm-hmm. takich bliskich. To raczej kibiców Sewilli, nie? Mm-hmm. A tych z Betisu też oczywiście, ale większość jest raczej po stronie.
Okej, ale czy nie żal ci trochę właśnie, że twój status ważnej postaci w Legii był podważany po prostu przez wielu kibiców za to, jak się wypowiadałeś? Że po prostu widać tutaj taki duży kontrast pomiędzy tym, jak odbierają cię tam, a jak odbierają cię tutaj, co tak jak mówię, no nie wzięło się też z niczego.
Nie, no nie wzięło się, no było parę takich rzeczy, pewnie chodziło o gwałt Celtiku na Legii, pamiętamy, mhm. który okazał się nie być gwałtem, bo Legia samą gwałt popełniła wtedy mhm. w meczu rewanżowym, ale no tak naprawdę wiesz, źle bym się czuł, gdybym miał pracować w różnych stacjach telewizyjnych, czy teraz, znaczy tak, w Polsacie byłem, czy teraz w tych YouTube'owych stacjach o programach, jak ja był, siedział. Jestem dalej kibicem Legii. Mhm. Tylko no, wyobraźmy sobie, że ja bym wiecznie krytykował, dajmy na to, konkurentów Legii, a Legia cały czas bym słodził.
No nie, to nie o to chodzi. Ale...
Nie potrafiłbym tak. Znaczy, nie podjąłbym się.
A jaka byłaby reakcja stadionu Legii, gdybyś pojawił się na przykład na murawie, ktoś ci wręcza koszulkę, z nami jest Wojciech Kowalczyk?
No, nie wiem. Wiesz, no słuchaj, no ja ci powiem, że. Ale myślisz, żebym się przejął?
Myślę, że nie.
No nie, no że byłyby gwizdy od części. No trudno, no wiesz, słuchaj, prezydenta wygwizdują. Premiera wygwizdują, no to takiego szaraczka jak Wojciech Kowalczyk ewentualnie nie można wygwizdać. Można. Wiesz, to bardziej chodzi o sytuację taką, wiesz, te transparenty czy nie transparenty.
A no, faktycznie to, wisiał transparent przed oknem
to znaczy,
twojej mamy?
Tak, bo okna wychodzą na park. On tam wisiał w parku. Okay. W parku, no ale blisko, tak, blisko bloku, mm-hmm. tak, bo jest wyjście, od razu jest park. No i tam powiesili, tak, było coś takiego.
Co było na tym transparencie?
Ja nie pamiętam, bo mi mówiono, ale wiesz, szybko trwają. Ja też mam kibiców Legii, którzy mnie bardzo szanują i którzy wspominają, a to wiesz, to nie są kibice Legii. Delikatnie rzecz ujmując, płochliwi, wiesz, to jest tak troszeczkę mój rocznik. Myślę, że tak z parę tysięcy, może nie przesadziłem, parę set lat odsiedzieli w więzieniach, trochę wyroków mieli. A mi się wydaje, że parę razy im dobrze pomogłem finansowo. Mi się wydaje, że mogłoby być kłopocików, nie? Dlatego ktoś powiesił ten transparent w nocy i spieprzył, jak nic więcej się nie pojawi, nie? No wiesz, takie są zasady życia na brudnym. Jest odważny, który stałby przy tym transparencie, a jest i odważny, który powiesił i uciekł.
A ty zostałeś na brudnie dokładnie w tym miejscu, w którym mieszkałeś jeszcze w trakcie kariery?
Nie, no wiesz, no, trzeba by się przeprowadzić, to nie można całą rodziną. No, ale tak, ale jestem cały czas związany z brudnem, tak? Bo to wiesz, no to różne są. Przeprowadziliśmy się raz, później się musieliśmy, znaczy przeprowadziliśmy się, kupiliśmy.
Kiedyś tam powinien powstać jakiś skwer imienia Wojciecha Kowalczyka.
Tak, później mieliśmy się, wiesz, kupiliśmy córce mieszkanie, córka się wyprowadziła do Sewilli, to trzeba było się znowu przenieść. A i tak, wiesz, tak różnie to wygląda, ale cały czas związany z brudnem i nie zamiaruję. Słuchaj, Tomek, niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest cmentarz brudnowski. Mhm. Daleko nie będę miał. Mhm. Nie wiem kiedy, ale daleko nie będę miał. Rodzina ewentualnie, która zostanie, też daleko nie będzie miała. Także odwiedzić ewentualnie, ale mówię. No, brudno to jest już ostateczne miejsce do życia, chyba że podejmę jakąś taką dziwaczną decyzję i jak zostanę dziadkiem, może się przeprowadzę jednak do Sewilli.
O, proszę, a faktycznie masz takie plany, czy to bardziej
nie,
tak?
Nie, ja, żeby zostać dziadkiem, to już nie pytanie do mnie.
Mhm. Ale nie, takie plany, że jeśli pojawi się wnuk albo wnuczka, to faktycznie chciałbyś tam wrócić na stałe, czy żeby spędzać tam na przykład, nie wiem, 3 miesiące tam, 3 tu?
No nie wiem jeszcze. Znaczy, wiesz, znając pogodę, temperaturę, wolałbym pomiędzy majem a wrześniem tam nie być.
No tak. A twoja córka to jest bardziej Hiszpanka czy Polka, jeśli chodzi o temperament?
Jest ona, ma, ona jest, na nazwisko ma Kowalczyk.
Pewnych rzeczy się nie wyprze.
Nie. Nie, wiesz, ja powiem ci, moja żona, nazwijmy żona, no bo nie jesteśmy małżeństwem, ale nazwijmy żona, Ewa, ona mówi, nie wyparłbyś się swojej córki. Mhm. Mówi, to jest twój charakterek, zero spokoju, imprezowiczka, a mówi, cała. No i mówi tak, i przygotowana do pracy. No, ale tak, no tak to jest. Ale właśnie tu jest ten problem, bo jak już sobie tam gdzieś zakładaliśmy, mamy taki plan ewentualnie, że no przyjdzie taki czas, że musimy podjąć decyzję, czy będziemy tam latali częściej, czy po prostu na stałe. No ale to jeszcze przed nami trochę czasu.
I co, i wtedy przestaniesz funkcjonować jako ekspert internetowy, telewizyjny? Wyobrażasz sobie, w ogóle, czy ty wyobrażałeś sobie jeszcze kilkanaście lat temu, że kiedyś w 2024 roku dojdzie do takiej sytuacji, kiedy dwa bardzo duże kanały internetowe będą po prostu walczyć o ciebie?
Właśnie to, czy sobie wyobrażałem, wiesz, nie zakładałem kiedyś, że może coś takiego powstać, jak kanały internetowe, tak? No kiedyś, no bo to wiesz, mówimy o tym. Dostałem ściągnięty przez Mateusza Borka do
Cafe Football.
No tak, czyli początek tego gdzieś zaraz po CEPR-ze 2004, 2000. I po, tak, po książce napisanej z Krzyśkiem Stanowskim i przez Mateusz Borek mnie poszukiwał do Polsatu, no to wiesz, no, bierać pod uwagę, że to jest Polska, znaczy telewizja, tak? Że wtedy nikt nie zakładał, że będą jakieś programy internetowe, kanały internetowe. No, teraz jest taka sytuacja, jaka jest i ona, powiedzmy sobie szczerze, ona jest fantastyczna, tylko nie jest do końca dla mnie wygodna. To znaczy nie jest wygodna, nie lubię, jak się ktoś o mnie kłóci.
A masz dwie osoby, którym sporo zawdzięczasz. Matiemu Cafe Football, a Stanowi książkę, no i później też wyciągnięcie do ciebie ręki w kontekście pracy na Weszło.
No tak,
bo funkcjonowanie w roli eksperta.
No tak, bo pamiętajmy, że gdzieś tam z Polsatu, jak zostałem wyrzucony za swoje opinie, to 1,5 roku nic nie robiłem i wtedy Stan się odezwał. No to właśnie dlatego. A razem pamiętajmy też, że oni razem zakładali
kanał sportowy.
Kanał sportowy i mnie to w to wciągnęli razem. No. Mhm. No to dobrze było, gdyby byli razem odpowiedzialni za to, co ja mam ewentualnie zrobić, tak? Ale że nie chcę opuścić ani jednej strony, ani drugiej. No czasami już trzeba robić jakieś takie wykrętasy, pokrętasy. Gdzieś rozpisać sobie plan na przyszłość. No i tak to wygląda, no ale świetnie się bawię w tych programach. No, nie, a nie chciałbym, wiesz, mam to do siebie, że nie chciałbym zawieść ani jednej strony, ani drugiej. No i to jest, wiesz, na dzień dzisiejszy taki jeden, nie wiem, konflikt zadyma przed mistrzostwami Europy w mojej głowie, no ale z tym sobie też poradzę. Już nieraz sobie radziłem z takimi problemami.
A jak ty definiujesz swój fenomen właśnie w internecie, że gdziekolwiek coś się dzieje, na przykład w kontekście reprezentacji Polski czy Legii, to każdy po prostu chce wysłuchać twojego zdania, bo wie, że to się będzie klikało, że to może być po prostu na ostro.
Wiesz co, raz, że na ostro, a dwa... Mi się wydaje, że ja mam taki oddźwięk dobry dla kibiców, którzy mecze chcą oglądać, a nie analizować. To znaczy, wiesz, znaczy, może tak, analizować też, ale chodzi mi o oglądać. No to tak, ja na przykład, jak ciebie słucham, w komentowaniu Ligi Hiszpańskiej, coś się zastanawiam, co on tam mi tutaj będzie mi tutaj tymi szóstkami, ósemkami, dziesiątkami, fałszywymi napastnikami. Jezu, jakie trójkąty, czworokąty, trzecią tercja, niska obrona, niski pressing, wysoki pressing. Słuchaj. Ci kibice, do których pewnie ja chcę dotrzeć albo docieram, to są ludzie, którzy idą do pału. Chcą zobaczyć bramki, akcje, wymianę ciosów, kartki czerwone, wiesz, coś, co się dzieje.
Ale zmieniają się też potrzeby, zmieniają się wymagania kibiców i dzisiaj trenerzy tak się wypowiadają, piłkarze tak się wypowiadają. W Hiszpanii też to widzisz.
To ja bym radził, żeby do jakiegoś pubu większego poszli ci trenerzy, tam oglądali mecze, jak nie prowadzą swoich drużyn i posłuchali, czego chcą posłuchać kibice z pubów. Nie możesz dotrzeć. Wiesz, to jest tak samo jak ten słownik polityków, którego pewnie 3/4 Polski nie rozumie, ale...
Słuchaj, ja staram, się nie przeginać, powiedzmy, z tym językiem, żeby to było zrozumiałe, nie, Tomek, natomiast doskonale rozumiem, co masz na myśli. No.
Nie, Tomek, nie chodzi mi o to, że ty... Bo ja ci dałem przykład, bo siedzimy tutaj razem, tak? Ale to wszyscy już tak już... ja to tak odbieram, tak? Bo trenerzy tak na konferencjach, to trenerzy w różnych programach sportowych, do których są zapraszani, właśnie w ten sposób mówią, już od paru lat. Komentatorzy już właśnie przechodzą na te właśnie, już przeszli dawno na te stwierdzenia, a ten kibic w pubie, no wiesz, no ja chciałem tylko mecz obejrzeć, nie musicie mi mówić, kto jest szóstką, ósemką, albo kto ma zejść, że może grać na szóstce, ósemce, wiesz, no to jest, już jest taki troszeczkę bardziej dla... Nie wiem, no dla takich kibiców, którzy nie wiem, notują, może kiedyś będą młodych, może chcieli być później trenerami, może coś. Ale wiecie,
ja chcę
dotrzeć do swojego fana, czy też do tego, kto mnie ogląda prostym językiem, który on rozumie. Ja nie chcę, żeby u mnie, wiesz, nie wiem, ja mam powiedzieć to i to, jak sobie czasami przeklnę, to tym bardziej tak, jak mam się zachowywać tak, jak się zachowuję w domu, na ulicy, w pubie, czy i w programie. No i tak, może dlatego też jestem przez połowę lubiany, przez połowę znienawidzony, no nie wiem.
Wspomniałeś o cmentarzu brudnowskim przed momentem, tak sobie pomyślałem, że Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski często zadają swoim gościom w podcaście takie pytanie, jaki napis powinien pojawić się na grobku. To ty się nad czymś takim zastanawiałeś?
Nie.
A gdybyś miał taki wymyślić?
Nie, no aż tak nie poszedłem, ja wiem. Nie, nigdy się nie zastanawiałem. Ja tak rzuciłem, że brudno i ewentualnie, a jak umrę w Sewilli? Znaczy, moja córka ma już tak postanowione, że ona zostanie pochowana w Sewilli, no to ewentualnie może trzeba będzie zostać pochowanym tam. Ale nie brałem tego, nie myślę. Niech pomyślą o tym ci, którzy zostaną. Nie będę żadnych testamentów pisał.
Okej. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.